Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj moim gościem jest Tomek Kołecki, z którym analizuję jego nowy materiał pod tytułem Sztuka Marginesu i jego prawdziwej historii półgodzinnej na koniec, jak powstała, skąd się wzięła i ile w niej jest prawdy, więc zapraszam do rozmowy z Tomkiem. Kołdżej, dobra, mamy to. Jezu, dziękuję ci bardzo za cierpliwość. Siema, bo się musiałem rozstawić i ten, i co? Czyli co, wszystko git?
Wszystko git. I co, jedziesz na tego Bilabera do Berlina?
Jadę do Bilabera, 6 września do Berlina. I co, mówisz, że Mercedes Arena zły?
No Mercedes Arena, jak ja tam byłem na Chapelle'u, to to był może też dlatego, że Chapelle nie był jakiś super tego dnia, ale generalnie ogólnie do odbioru nawet stand-upu to nie jest jakieś najlepsze miejsce moim zdaniem.
A gdzie miałeś miejsca?
Tak mniej więcej w połowie.
Ale na
w połowie
takiej,
na środku, nie, na trybunach, na takich już do góry, co idą.
A nie, no to ja sobie kupiłem właśnie na patelni,
to nawet nie wiem,
było...
czy gorzej. Bo jeżeli,
gorzej?
Bo tam jest tak, że tam no masz płasko, nie?
No.
I jakby nie wiem, pamiętasz jak był na przykład Bill Burr w Warszawie
tak,
kiedyś?
No.
I tam też wszyscy siedzieli płasko i od połowy już go nie było widać, bo była scena dosyć nisko.
Tak.
A jednak na tych trybunach, jak masz trochę do góry, no to go widzisz na pewno. Choć małego, bo to jest duża bardzo sala, ale widzisz, nie?
No, 12 lub 13 rząd.
A, takiego. No może nie będzie tak źle, nie?
Nie? Tak, ale co...
Wiesz, zawsze jest ten smaczek w Berlinie, że on na pewno będzie żartował z tego, że oni są nazistami, nie?
Zawsze. Nie, po to jadę.
Ja nie byłem nigdy w Pradze na tym, ale ktoś był na Louis C.K. grał w tym teatrze w Pradze, gdzie teraz będzie Bill Burr.
No.
I wszyscy mówili, że bardzo super w tym teatrze się to oglądało, więc tam sobie kupiliśmy do Pragi.
Ja się wahałem, czy właśnie jechać do Pragi, czy do Berlina, ale pomyślałem, że do Berlina będzie mi łatwiej dojechać.
No, no my kupiliśmy z Błażejem, chyba z Darkiem i z Bartkiem Toczkiem w czterech do Pragi.
No.
No bo jak już tak blisko Polski jest, no to trzeba pojechać, nie? Trzeba jakieś pojechać. Mam złe wspomnienia z tej Mercedes Areny z tym Chapelle'em i przybombił w ogóle Chapelle.
Przybombił?
Wtedy, no, no.
Dobrze.
I się najebał jeszcze na scenie.
To źle.
On testował materiał, my zapłaciliśśmy 250 euro za testowanie materiału. Także fajnie i już mu tam, wiesz, bo miałem takie czerwone kubki cały czas tam, pił
tak.
sobie coś i w pewnym momencie oni się rozczaili się, że on jest najebany i mu wodę już przynosili, bo on co chwilę mu donosili te kubki. I on zamiast, wiesz, ogarnąć, że o, chyba już mam za grubo, jak mi wodę przynoszą, to
no.
normalnie ich przez mikrofon zjebał. Co myślicie, że ja nie ogarnę kolejnego drina? Normalnie mi przynosić drina i dla mojego kolegi z pierwszego rzędu też, nie? I ludziom rozdawał driny. I po prostu był kotał najebany już na koniec,
czyli,
nie?
Ale czyli nie udźwignął. Czyli
nie udźwignął, nie, no nie miał racji, no. A wiedziałem wcześniej dwa razy Chapelle'a i był super. I to był trzeci raz i był taki, wiesz, no szkoda.
Bo ty z tego, co pamiętam, widziałeś go w Londynie kiedyś.
W Londynie.
I wydaje mi się, że też w Berlinie.
W Berlinie i trzeci to było w Comedy Store w Los Angeles. I tam był na open micu, że w ogóle nie wiedziałem, że on będzie. I tam było
co ty gadasz? No. Kiedy to było?
To było w... O, to w sumie, przepraszam, to jakby chronologicznie pierwszy raz go widziałem w Londynie, drugi no. raz w Berlinie i trzeci raz w Los Angeles.
A kiedy to było?
W maju 2022 i był taki motyw, że ja byłem w Los Angeles i w ogóle nie wiedziałem, że to jest, a był Netflix is a joke, taki tam jakiś...
Festival.
Festiwal.
No,
i to
no,
potem
no.
wszystko było na Netflixie, nie? I to akurat było wtedy, kiedy ja byłem w Los Angeles, w ogóle przypadkowo. I już nie było oczywiście biletów na to, ja nawet nie wiedziałem, że to jest. Mhm. Ale poszedłem sobie po prostu do Comedy Store i tam miał być, nie wiem, Neil Brennan i tam jeszcze jakieś trzy inne osoby, takie, wiesz, powiedzmy, gdzie kojarzyłem plus minus, ale nie jakieś wielkie, największe gwiazdy.
No.
No ale okazało się, że wszyscy komicy są w mieście, no bo jest ten festiwal i po prostu mnóstwo zajebistych ludzi wyszło na open mic'a, bo przy okazji, jak są już, nie?
No.
Chappelle, Jon Stewart, ta taka, nie pamiętam jak ona się nazywa, taka babka czarnoskóra z SNL-a, taka duża bardzo, ona jest bardzo śmieszna.
Krótkowłosa taka.
Tak, tak, no, taka no. bardzo śmieszna. No, ona ma śmieszne z tym Louisem C.K.'em, taki był kiedyś tam sketch w SNL-u.
A, gdzie on gada jak czarnoskóra
tak,
kobieta.
Tak, 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 no to ta babka była, ona była bardzo śmieszna. No Neil Brennan też był bardzo śmieszny, więc tam dużo bardzo fajnych ludzi wyszło nagle.
No,
no i wtedy to, wiesz, przed salą na 60 osób i Chapelle z 2 metrów, nie? Więc to było fajne bardzo.
Jak poszło?
No
też przymulił, czy?
Nie, nie, bardzo fajne to było. On tam w ogóle wyszedł z Jonem Stewartem we dwójkę, bo oni chyba mieli coś prowadzić dzień później we dwójkę i po prostu tak, żeby sobie pewnie dograć vibe na scenie, nie?
No.
Ale z 15 minut tam zrobili, bardzo śmieszne to było. I w ogóle się nie spodziewałem tego, więc tam było zajebiście, nie?
Wow. Ja to lubię w tym, w Comedy Cellar w Nowym Jorku, że masz jedno nazwisko, które wiadomo, że będzie ktoś inny. I raz przyszedłem i mam taki, o, będzie ktoś, wiesz, jakiś znany. I limuzyna stoi przed tym. I mam takie, o kurwa, może Chappelle, może Eddie Murphy, może coś. Bo wtedy chodziły też głosy, że Eddie Murphy ma z Netflixem, podpisał na umowę na kilka tych. A się okazało, że to był Michael Che z SNL-a. Ale i tak bym zajarał.
Tak,
zajebiście, stary, kurde, jak on tam przyjechał, w ogóle... Super zrobił show, super, więc...
No ja najbardziej w tym Comedy Cellar, kogo tak widziałem, to tego, Atela.
A, Atel to tam jest
a,
często.
Atel jest często. Atel jest...
Ale on chodzi jak żul tam w ogóle.
Tak, on, ja chodziłem zawsze na ten, w Comedy Cellar tam byłem 3 razy i zawsze chodziłem na ten najpóźniejszy show. Bo tam oni mają chyba 4 w ciągu dnia i ten najpóźniejszy i tam wychodzi też Atel i mówi, no najlepiej na ten najpóźniejszy, bo to już nie ma ludzi z przypadku o 2 w nocy, nie? Tutaj już są wszyscy dla komedii, ja będę napierdalał teraz najgrubiej, nie? I faktycznie tam już leciał. On w ogóle opowiadał bity i między tym na flecie grał, nie? Opowiadał bit, taki jakiś kozak, że rozkurwia, taki mocny, hardkorowy i ludzie taka po prostu pompa, taki guilty laugh. A on w międzyczasie na flecie. I kolejny, nie?
Jest,
i kolejny bit. No, super to było.
Ale już mam wrażenie, że masz wyjebane. On tak jakby przeszedł komedię i to tak, wiesz, już teraz głupoty robi.
I myślę, że wiesz, tego o 19 na tym show to tego nie robi, nie? Ale nie, że tej drugiej w nocy już ma wyjebane, że wyjmuje flet i... Super to było, no.
Ja widziałem z największych ludzi to w Comedy Cellar Pita Holmesa, Aziza Ansariego, Majka Birbiglię mi się udało też trafić i to chyba na razie jak
a masz jakiegoś takiego dużego wykonawcę, którego jeszcze nie widziałeś i chcesz zobaczyć bardzo?
Chyba Chappella.
Okay.
Nigdy Chappella nie widziałem na żywo, ale z tego jak słyszę na serio od różnych ludzi, to nie brzmi jak super show.
Ja byłem raz jak on wracał w 2.15 i było zajebiście w Londynie. No i byłem w 2.20 w Berlinie, jak testował i zbombił, nie? Więc to po prostu zależy chyba jak się trafi trochę na Chappella, nie?
No właśnie tak mi się wydaje, bo gadałem z kilkoma innymi komikami, wszyscy mówili, że taki okej, to show, że fajnie go zobaczyć, że masz jakby odhaczone, że go zobaczyłeś, ale to nie jest największy...
No, w 2.15 jak byłem, to był rozpierdol, nie? Tylko to było tak 2 lata przed tym, jak on wrócił na Netflixa i grał właśnie te Netflixowe takie, już miał dopracowane bardzo mocno.
I wtedy chyba się jeszcze starał.
Tak, na fajnej energii bardzo, nie?
A teraz już mam wrażenie, że ma trochę wyjebane.
Trochę tak.
Dobra.
Ja mam tego, nie widziałem, Rickiego Gervaisa bym chciał zobaczyć.
O, tego też chciałbym zobaczyć. No. Ale on ma chyba cały soldat tej nowej
szkoły. Tak, nie, no to jest bardzo ciężko w ogóle. On bardzo mało jeździ też, tak. Bo on tam dużo raczej nagrywa tych serialów. No jak już jeździ, to mało w ogóle po Europie, raczej Stany i Anglia chyba. W Amsterdamie jest go jakoś tam można
najbliżej?
Zawsze.
Najbliżej? Okej. Okay. No nie, Rickiego też bym chciał z chęcią zobaczyć.
No tak, to chyba tych wszystkich, co chciałem zobaczyć, największych, to widziałem. I tylko Ricky mi został.
Ja bym Ali Wong z chęcią też zobaczył, ale jak gadałem z Brymorą, to mówił, że taka średnia była, że jak go widział w Amsterdamie, że tam był jakiś taki show, gdzie był Jeff Ross, Ali Wong, Chris Rock był i chyba Chappelle, jeżeli się nie ten. I Chappelle jakoś robił Brymora mówił, że Chappelle powiedział, że jeszcze są za mało rozgrzani, że on nie wychodzi i kazał jeszcze kurwa rozgrzewać dalej publicznie. To jest zajazne.
Ale to już a z jest... takich gości, co mnie nigdy nie rozczarował, to jednak Louis, nie? Louis był 3 razy i to zawsze było po prostu petarda, dopracowane mega.
3 razy go widziałeś?
3 razy go widziałem i kurde, no zawsze, jeszcze miałem tak kiedyś, że bardziej Chappella lubiłem, ale jak już tak poglądałem na żywo, no to jednak Louis to jest zawsze po prostu, wiesz, 100% najlepszy wykon, jaki można sobie wyobrazić.
Ja widziałem 2 razy go, raz pojechaliśmy już dawno temu do Londynu, na Auto Arena i było okej, bo byłem za daleko, stary. Bo
a ta Auto Arena nie jest też super jakaś do oglądania, nie? No. Tak samo jak ten Mercedes Arena, moim zdaniem, nie jest jakiś super.
Dzięki.
Chociaż
na które jadę.
Lepsze, bo jest mniejsze, nie? Na ten Mercedes Arena tam chodzi z 3000 ludzi chyba, czy coś takiego. No. A na to Auto, no to tam mieszka nie wiem ile, dużo.
Nie, tam jest chyba było z 15 tysięcy ludzi.
No, chciałem powiedzieć, że dychę, że przesadzę, a to nawet 15 tysięcy ludzi, no.
To było jeszcze przed skandalami, on jeszcze, wiesz, wtedy jeździł po 15.
A ja byłem ostatnio na Louisie już po skandalach jakoś tam z rok temu i on też miał właśnie dzień później w O2 Arena, gdzie byli jacyś komicy z Polski, co mówili właśnie średni występ, a ja byłem z Błażejem dzień wcześniej w tym Hammersmith Theater.
A, o,
na
super.
1500 osób i było zajebiście, nie? I ja już teraz jakby te areny... Kurde, ciężko się na tych arenach ogląda. O wiele lepiej, jak oni w teatrach są, nie? Nawet jak są duże teatry za granicą, no to jest o wiele lepszy występ, nie?
Ja byłem w... czekaj, w Teatrze Polskim w Warszawie.
Tam byłem też. No, na
stary, wyjebisty, strasznie
dobry. No, 900 osób, idealnie, nie?
Stary, taki był rozpierdziel. Jeszcze z Gasikiem, takim naszym ziomkiem z Impro się wdał w dyskusję i po prostu rozjebał go totalnie, więc... bardzo, no to super. Bardzo pyszne to było. Więc CK mnie do tej pory też nie zawiódł, ale O2 Arenę winie za... Właśnie salę bardziej za to niż CK, ja bym wziął za to.
Tak.
To był dobry występ, ale ja po prostu nie czułem z nim kontaktu, bo to jest za daleko, stary. To jest jak oglądasz ten telebim, to mam takie, tak równie dobrze mogę to w domu na kanapie obejrzeć.
No i to samo mogę też z perspektywy, wiesz, występującego na tym Please Stand Up powiedzieć, że tam się fajnie, jakby to jest fajna przygoda, ale kurde, ja nie wiem jak na przykład... Wiesz, najbardziej mainstreamowi komicy w Polsce robią tam godzinę, półtorej, nie? Nawet 15 minut tam to już jest takie, wiesz. Kurde, jednak w klubie to jest w klubie, nie?
No.
Tam nie mówię, że jest źle, bo fajnie, to jest, wiesz, 15 minut taki, żeby tam zrobić, to super. Dla ludzi też na pewno jest plus taki, że wiesz, zobaczysz 7 komików czy 8 jednego wieczoru, no to w klubie jest praktycznie niemożliwe do zrobienia. No ale jak przykład, jakbym tam na taką półtorej godziny kogoś miał iść solówę, no to nawet jakbym sprzedawał tak dobrze kiedyś bilety, to nie wiem, czy bym tak chciał grać. Nawet przecież Lotek grał chyba 17 razy Palladium, jak mógł zagrać 2 razy Torwar, nie? No bo to było fajniej, nie?
O wiele. Jest przyjemniej, no.
No ja, jakbyś tak długi set, no to moim zdaniem w takich dużych arenach nawet nie ma takiego fanu z tego,
a
nie?
A jak się czujesz, jak grasz na takiej, bo na jakich tam gracie mniej więcej publicznościach? Ja grałem na największej, to chyba było 3,5 tysiąca w hali stulecia we Wrocławiu i pamiętam, że to było takie niesamowite doświadczenie, że stary, że jednocześnie mówi żart i to tak jakby taka fala przychodzi przez publiczność. Kurwa, to jest zupełnie trudne do pisania, ale musisz poczekać, aż tamci ludzie się jeszcze dośmieją, a w klubie to jest szybsze takie, jest taki ping-pong.
W ogóle inaczej się podaje zupełnie żarty. I jak mamy teraz na przykład, wiesz, że jest 10 dni pod rząd, to mi pierwsze 2-3 dni zajmuje w ogóle przestawienie się, żeby nie mówić tak jak w klubie, tylko trzeba być i wtedy, i to tak wiesz, parę sekund, i zanim goście z pierwszego rzędu zaśmieje się i ten z, wiesz, 450, to jest realne, wiesz, 50 sekund, nie?
No tak,
które trzeba odczekać i w ogóle tak teatralnie, dziwne to jest. Znaczy, to jest do ogarnięcia, ale nie jakby ciężko tak z ulicy w sekundę, nie? To z dwa grania takie zajmują, żeby to podanie zmienić delikatnie, nie?
No, to prawda.
Na to stadionowe, nie?
Ja też uważam, że tak się trzeba tak jakby tak mocniej, jakby tak. Ekspresja musi być
I wiesz, że jesteś na telebimie, nie? Więc znaczy to akurat nawet na plus mi się daje, że mi trochę act-outy poprawiło, bo się bardziej skupiałem, że okej, dobra, wszyscy widzą idealnie twarz, bo jestem cały czas, wiesz, na ogromnym telebimie, nie?
Aha.
Więc wiesz, no nie możesz tak, musisz cały czas tą mimiką tak ten, bo po prostu to widać wszędzie cały czas na kamerce jesteś, nie?
No to jest inne zwierzę zupełnie, kurde.
My największą chyba mieliśmy 12,5 tysiąca ludzi?
12,5. I jak się gra? Jak czujesz? Jakie to jest uczucie?
To jest tak, że tam nikt na mnie nie czeka, nie?
to jest perspektywa wielu z nas, więc
tak,
dobra,
tak,
dawaj,
no. No wiesz, tam jak jesteś Zolą czy Lotkiem, to super, nie? No bo wiesz, tam prawie wszyscy na ciebie przyszli, nie? A no. Ja mam zawsze taką misję, że ja muszę tych ludzi przekonać trochę do siebie.
No.
I często się uda, czasami jest tak, że dobra, już kurde, ten młody, nawet nie to, że nie przekonałem do siebie ludzi, ale załóżmy, że na przykład połowa ludzi nie jest przekonana. To jest 6 koła ludzi, nie? Przykładowo. To jest, wiesz...
To jest chuj ludzi.
A tam jest też, są te bilety trochę droższe i wiesz, wtedy to są też ludzie... No jednak ja mam trochę, powiedzmy, wiesz, delikatnie młodszą widownię i tak dalej.
Tak, ty masz to
i tam jakby, wiesz, nie ma studentów tak wielu, nie? I no wiesz, to... jak ja wchodzę w takie tematy studenckie, to ja po prostu wiem, że to nie są realnie problemy tych ludzi, którzy zapłacili tyle pieniędzy za stand-up, nie? I nie zawsze ich przekonam do siebie i wiesz, zawsze to jest walka taka, wiesz, fajnie, nawet widziałem ostatnio, chyba Filip van der Brym miał taki żart, jak supportował kogoś, to nie będę mówił żartu Filipa van der Bryma, ale dobra, no. ale generalnie po prostu musisz przekonać, wiesz, ludzi do siebie, którzy w ogóle nie wiedzą, kim ty jesteś, nie?
No, a jak...
Więc to nie jest takie proste. A w klubie, jak gram solówę, no to już mniej więcej wszyscy wiedzą, wiesz, na co przyszli, nie?
Znają twój klimat, znają twoje poczucie humoru.
Tak, no.
Ale jak ci wejdzie żart? Jakie to jest uczucie? Właśnie ta fala, czy ciebie to jakoś uderzyło, jakby ta zmiana nie, no, rozmiaru? Czy to jest
jakby... To zależy też od hali. Bo jak na przykład jest hala taka jak Spodek, co moim zdaniem jest jedną z fajniejszych takich dużych hal do robienia stand-upu,
no.
To super, bo tam jest po prostu taka ściana ludzi przed tobą. Albo na przykład, moim zdaniem, stadiony nie są takie złe do stand-upu. O wiele lepsze niż areny. Bo na stadionach też masz ścianę ludzi przed sobą. Na przykład we Wrocławiu jest taki stadion, gdzie on nie ma jakby podziału na tę dolną i górną trybunę, powiedzmy. Tylko jest taka cała ściana ludzi bez tego... Jak wiesz, na stadionach są czasami tak jakby warstwowo te trybuny,
tak,
nie?
Tak, oczywiście. No.
To we Wrocławiu tego nie ma. Jest po prostu taka ściana.
Wow.
I tam jak mieliśmy do trybuny za bramką ustawione i taką ścianę ludzi przed sobą, to było zajebiste i to jest super. Ale jak masz tak, że jest długo, płasko, no to wtedy ten śmiech tak się aż nie odbija i nie wraca, nie?
Okay.
Nawet w klubie masz tak, że lepiej to wraca wtedy.
Wow.
No bo to się rozchodzi na takim dużym...
A zadaszenie versus brak zadaszenia? Jakieś czujesz różnicę?
To jest kwestia pogodowa. Jak jest super pogoda, to nie ma różnicy. Jak jest zimno, to faktycznie czuć, że ludzie barzną, nie?
A.
No, więc to jest, zależy od pogody trochę. Były takie, był taki występ we Wrocławiu, gdzie myśleliśmy, potem już parę razy ten stadion zrobiliśmy, że kurde, tym razem nie było tak super, a ten Wrocław zawsze taki mocny i tym razem nie było tak super, a było chyba najwięcej komentarzy potem, że zajebiście, tylko po prostu było zimno i ludzie aż tak ekspresyjnie się nie śmiali, okay. Nie? Ale chyba było najwięcej komentarzy właśnie po tamtym, że mega, że zajebiście.
Wiesz co, ostatnio słyszałem bardzo ciekawą teorię, co mnie rozwaliło, że od wysokości ciśnienia zależy, czy jest dobry występ, czy nie.
No, zobacz ile jest zmiennych. No.
Tak, że jakoś niskie ciśnienie, to ludzie są zamuleni i się tak nie śmieją, więc masz taki, Jezus, może się było dziwnie, a to nie chodzi o to, że coś było nie tak z występem, czy z salą, tylko po prostu ciśnienie może było niskie. No. Ja serio zacznę teraz prowadzić dzienniczek i patrzę, czy kurde, czy po ciśnieniu to można zróżnicować.
No teraz co, w piątek byliśmy, jak prowadziłem tego open mic'a Świetlicy Wolności, co ty występowałeś, no. To też miałem wrażenie, że kurde, był taki dzień, że po prostu było gorąco, parno, mega i też ci ludzie, wiesz, po takim całym dniu po prostu, wiesz, no temperatury na plus 30, to też nie byli jacyś mega tam ekspresyjni,
tak,
nie?
Pamiętam, że wszyscy mówili, co tak dzisiaj jest nie tak?
No, no, ale to też może, wiesz, być jakiś powód tego, że wiesz, no jednak cały dzień się po prostu, wiesz, pocisz, jest tak. Ciepło, jesteś trochę zmęczony, ospały przez to i wieczorem, wiesz, jakiś tam wychodzi gościu testować żarty, już nie będziesz miał aż takiej wielkiej energii na to, nie?
No stary, są połączone statystyki chyba zabójstw z wzrostem temperatur, że jak masz temperaturę tam, nie pamiętam, już powyżej 27 czy 30, to ilość morderstw się automatycznie zwiększa.
No ludzie są meteopatami w większości, mi się wydaje. Ja jestem mega meteopatą na przykład. Ja muszę wyjechać zimę zawsze z Polski, jak jest, wiesz, ciemno o 15.
I idziesz w Kryszaka,
a? Troszeczkę tak. Ale ja już to robiłem wcześniej, tylko pan Kryszak mnie utwierdził w tym. No ja wcześniej już wyjeżdżałem co roku w zimę. Ja nie robię wakacji w lato. Ja w lato mogę siedzieć w Polsce, jest zajebiście. Ja jadę w zimę.
No to prawda.
Jak się nie ma dzieciaków, nie jesteś jakoś zobowiązany przez, wiesz, jakby wakacje szkolne, że musisz jechać w lato, to moim zdaniem o wiele lepiej w zimę jechać. Nie?
A kiedy jeździsz?
Styczeń, luty.
No w sumie tak, wtedy jest
do
tak
jakichś ciepłych miejsc, no. A nie tutaj tą szarość oglądać, zajebiście moim zdaniem, nie? A w lato w Polsce zajebiście, to po co wyjeżdżać wtedy?
No to prawda, mi się też podoba. Ja sprawdzę, czy w ogóle się nagrywa, wiesz, bo ja mam schiz ostatnio.
Dobra.
Wszystko jest... Nie, nagrywam się.
No, no to super.
Dobra, to co, słuchaj, mówiłeś, że masz... Tak. Przed podcastem mówiłeś, że masz bifa nowego z kimś, że...
Chyba mam.
Się bił.
Chyba mam bifa.
Fame MMA.
Trochę niespodziewanego. A swoją drogą na Fame MMA ty byś się kiedyś pobił za pieniądze, nie?
Ja znaczy, zobaczcie, jaka będzie sytuacja finansowa.
Ja ostatnio myślałem o tym, bo pan Fabiański coś tam się do mnie odezwał po tym bicie z Rafalalem i z Fabiańskim. On się bije w Fame MMA.
Ale i co? I żeby się z tobą bić?
Nie, on zrobi po prostu porutę, żebym tam, wiesz, pousunął to. No, oczywiście tego nie usuwam i tak dalej, nie?
Czekaj, ten Fabiański, ten aktor?
Tak. No bo ja tam zrobiłem bit o tym Sebastianie Fabiańskim. Rafalala też się odezwała, powiem, że Maja Staśko się nie przypierdoliła. Odezwała się Rafalala też, ale w mniejszym wymiarze niż pan Fabiański.
Ale czekaj, Fabiański... Ja ostatnio widziałem z nim wywiad, on jest takim głąbem, że to się spale nie mieści, to jest kurde.
Ja mi się najbardziej podobało, jak wiesz, bo on tam się bije w tym Fame MMA, bo on wszystko robi generalnie, rapuje, bije
on,
się.
On się bije.
Tak, on wszystko robi, on się jeszcze rapuje, on jeszcze maluje obrazy i robi wystawy i jest aktorem, wszystko, nie? I mi się najbardziej podobało.
Tak, poczekaj, to tak jak ktoś jest ładny i ci nie powiedzą, że nie powinieneś czegoś robić.
Tak,
że,
tak.
Weź się uspokój.
Ojej. Wszystko się uda, nie? A tak, obczaj sobie te obrazy jego, nie? Jest genialne, takie patyczaki dla dzieci narysowane, bardzo śmieszne. Żeby to gdzieś znaleźć, nie? I stary, była taka akcja, jak oni mają te programy do Fame MMA, że tam po prostu siedzą i ludzie do nich mogą dzwonić i się pytać o różne rzeczy, nie? O, to te są jakieś ładne.
No to są całkiem okej.
Te są całkiem okej, okay, ale...
Przepraszam, Sebastiana, jakby... Nie,
wiesz co, bo to, nie, to ciekawe, czy on to malował, bo jest, jakby był ten program na Fame MMA, gdzie on dostał misję, narysuj swojego przeciwnika, nie? Bo aha. Ty, Sebastian, marujesz, to no, i wiesz, jego przeciwnik tak w miarę się postarał, on narysował takiego patyczaka po prostu, wiesz, głowa, ręce. Więc to trochę pod wątpliwość, ale tutaj to w sumie to nie trzeba mieć wielkiego talentu, to wystarczy wylać falbę i jakoś tam to pójdzie.
No nie, no jednak trzeba dobrać kolory, trochę, wiesz...
No dobra, dobra.
Tutaj ja jestem w szoku, że ja bronię pana Fabiańskiego, ale...
Jeżeli on to zrobił, to tutaj oddaję honor, że faktycznie te są w miarę
nie
ładne.
Nie są źle.
Może
weź się za obrazy, jakby uspokój.
Te są ten. Ale mi się podobało, bo tam był stary motyw, że do nich mogą ludzie dzwonić i zadać pytania, nie? No i siedzi Fabiański i dzwoni tam jakiś gościu i mówi, słuchaj Sebastian, bo ty kiedyś powiedziałeś w kanale sportowym, że ty nigdy nie pójdziesz do Fame MMA, a jak pójdziesz, to oddasz wszystko na cele charytatywne. No to czy oddasz pieniądze na cele charytatywne, nie? I on tak myśli, mówi, no tak powiedziałem, ale inflacja. Super jest, nie? I tam ten gość już tam zaczął z nim lecieć. Mówi, co, i kupisz sobie nowy Porsche pewnie? I na co Sebastian Fabijański odpowiada, a co, boli was, że jestem gadżeciarzem? Że nie kupię dzieciom tam czegoś do szpitala, tylko nowe boli was moje gadżeciarstwo. Ja mówię, ale to źle. No, no. Źle wybrnął z tego.
Ale to jest taki wywiad taki w takim muzycznym kanale? To jest to?
Czy... Nie, nie, nie. To jest normalnie takie programy są Fame MMA przed walkami. Aha, że okay. Oni po prostu mają takie swoje studio i tam ludzie dzwonią i tam, wiesz, niby podkręcić trochę zainteresowanie tą walką.
A kiedy to było w ogóle? Kiedy on się bił?
On się bił, no nie wiem, z pół roku temu. Teraz będzie się drugi raz bił. Pierwszą walkę przegrał w 10 sekund. Czy tam 15? Dobra, żeby nie było, z 15 może.
No dobra, czekaj, i wracając do clue, on i co, on ci grozi?
Nie, on poprosił, no napisał mi wprost, że mam to usunąć, ale tego nie usuwam, no i jakby na tym skończyło się. Ale pomyślałem, fajnie jakbym poszedł do Fame MMA, bo on chce, żeby go przeprosić, a bym go nie przeprosił, żebym go najebał.
Ale on jest duży.
Ale on jest duży, ja bym miał problem z nim.
Miałbyś problem, on jest...
On jest dużym chłopem, no.
Jest 1,90 m.
Ale tą pierwszą walkę, jak jego oglądałem, no to szybko. Nie wiem, miałem potrenował z pół roku.
Może tak, jakbyś jakąś jedną technikę się nauczył tak na Fabijańskiego.
Mi się podoba ten motyw, nie przeproszę i jeszcze mu wpierdolił.
No. Wow, o Jezu.
Ale że tam też nie powiedziałem nic takiego, co nie jest oficjalne powiedziane. Nie?
Ja nie pamiętam tego bitu. Co tam się znajduje w tym bicie, że ty mówisz mu, bo ty mówisz o tym, że on się przespali ze sobą, nie?
No i sam nie do końca ci odtworzę ten bit, bo już go z pół roku nie grałem, nie?
No, ale... mniej więcej, o co chodzi?
No o to chodzi, że widzisz, bo do tego się bitu w ogóle nie przygotowywałem.
Spoko,
to tak wyszło nam naturalnie w rozmowie.
Tak, możemy to wyciąć zaraz, więc...
Słuchaj, o co chodziło tam z tym bitem, że ja mówię... Kurde, muszę sobie naprawdę, daj mi chwilę, żebym sobie przypomniał, co ja tam mówię, bo ja sam nie pamiętam. Nie przypomnę sobie, sorry, nie pamiętam tego bitu. Plus minus coś tam pamiętam, nie? No ale generalnie nie są to rzeczy, które nie są do oficjalnej jakiejś tam, wiesz, narracji. Wiemy, no dokładnie.
Fabijański padł po 35 sekundach.
O, 35 sekund, żeby nie było. Powiedziałem 15, 35 sekund było.
A on się bił z tym Ziutkiem?
Z Wac to ja się bił. To jest taki
to jest?
Raper, ale to nie jest ten, co tutaj go pokazują.
To jest ten, tak?
To jest ten, no.
A, okej.
Okay. No Wac to ja to też śmieszny raper, bo ostatnio został pobity. Gdzieś tam, gdzieś tam w Mielnie czy w Dębkach, już nie pamiętam, i wrzucił na Instagrama opis dokładny tych ludzi, co go pobili, i że 1000 zł ktoś mu powie, kim oni są. Także prawilne podejście rapowe. 1000 zł za rozjebanie się dla was to ja, proszę bardzo. Także oni są wszyscy, kurde, naprawdę mocni ludzie to są, stary.
Ja
mocny uniwersum bardzo.
Ja wiem, kto mu nie najebał. Uwaga, Fabijański. Więc to jest jedno osoba.
To powinieneś dostać teraz blika na kafla od niego.
No dobra, i co? I Fabijański... Czekaj, ale to nie o tym mówiliśmy, nie
tak,
o tym
nie o tym,
bifie.
Nie.
Ja masz rzuciłem... bifa z Fabijańskim, z Rafalalą?
Z Rafalalą to nawet nie wiem, czy... Rafalala do mnie wysłała głos... Czy ja muszę się pilnować?
Wiadomość.
Wysłała głosówkę, gdzie ja nie wiem, co ona mówi, bo jest jakby 15 sekund głosówki, że słychać pierwsze tylko 3 sekundy, a potem jest takie 12 sekund tarcia mikrofonem o koszulę, że są szumy.
Okay.
I ja nie mam pojęcia, czy ona jest zła, czy nie. Bo ja dosłownie tak dostałem wiadomość i potem 12 sekund i musiałem jakiegoś eksperta od szumów chyba wziąć, żeby to... Ale aż tak mi nie zależy chyba na poznaniu opinii, więc nie wiem po prostu, nie mam zielonego pojęcia. No i co, ale wrzuciłem 3 dni temu albo 4 rolkę na Instagram i tam też... Chyba ten sam gość zresztą nam robi TikToki.
Sebastian,
no. tak. No i on tam rzucił na TikToka, bo ja sobie go już nie obsługuję, bo już dla mnie to jest za dużo, ale wrzuciłem sobie na Instagram i też automatycznie to się chyba na Facebooka wrzuca ta rolka.
No.
O tym, że ojciec Rydzyk jest udziałowcem sklepu Żabka. Ze znakiem zapytania, bo ja w pełnym materiale mówię o tym, że to jest teoria spiskowa, ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, i po prostu bekuję z tego, jakby to było, nie? Mhm. I się pytam zawsze ludzi na występie, się pytałem, czy słyszeliście, kto jest właścicielem Żabki? I zawsze ktoś krzyczał, Rydzyk, nie? Czy to nie jest coś, co wymyśliłem jako teoria, tylko to jest gdzieś tam krąży jako teoria spiskowa, zawsze ktoś z publiczności mi to gdzieś tam krzyczał. I ja tam mówię, że ja, wiesz, nie wiem, czy to jest prawda, natomiast w tym wycinku tej rolki nie ma, bo to musi być krótsze, nie ma tego całego wstępu, tylko jest od razu, trzeba się, wiecie, kto jest udziałowcem sklepu Żabka, jak ty krzyczy Rydzyk? Ja mówię, no właśnie, wiesz, i już idzie jakby ten beat, bez tego całego, że ja mówię, że to jest teoria spiskowa i ja nie wiem. No i to poszło. Stary, to ma, gdzie tam te moje rolki, no nie wiem, ile mają tam, między 10 a 50 koła, powiedzmy, średnia jest. To ma po 4 dniach 1 000 000. I Jest taka jazda. Ja tyle dostałem wiadomości na Instagramie od jakichś profilów, co mają, wiesz, 16 zdjęć ministra Czarnka, wiesz, no stary, od pisowców, od katoli. Gdzie też do mnie ktoś napisał jakąś wiadomość taką, że nie wrzucaj wszystkich katolików do jednego worka, bo ja wiem, że to jest stand-up i to są żarty. Mhm. I na pewno są ludzie, wiesz, normalnie myślący w wierze katolickiej, ale jest tyle dzbanów, że to jest szok po prostu, nie? I jakbyś tam wszedł w komentarze, no jest mnóstwo, nie? Mnóstwo tego. No. Zostałem nazwany już ubecką kurwą, komunistycznym cfelem.
To wiadomo, tak, bo się urodziłeś.
Tak, w 97. Gdzie ja tam w ogóle, wiesz, tam nie ma zawarcia jakiegoś stanowiska politycznego z mojej strony. Jest lekko z ryzyka przybekowane, nie? No. I a co, a Tusk to kurwa, i wiesz, i od razu takie. A z Żydów byś zażartował, to się też pojawia cały
znaczy,
czas.
To klasyczne, nie? No.
No, zhejtował mnie profil Antyklerikalizm, to mowa nienawiści. Jest taki profil.
Uła.
I który właśnie napisał, że co, z innych to nie masz żartować, czyli to jest mowa nienawiści tylko jak się żartuje z kościoła. Jak się żartuje z innych, to jest z porządku. To jest,
albo musisz ze wszystkich, to może akceptują.
No, nie? No i po prostu mam mnóstwo tego, nie? Grożenie pozwami od franczyzobiorców Żabki. To też się dzieje. No, ja bym chciał ten stary proces. Ja bym chciał autentycznie ten proces mieć, jakby mnie pozwali.
Na jakiej podstawie oni...
Bo oni myślą, że to jest jakiś TED Talk, co ja wrzuciłem. Że to jest moje, że to jest TVP Info. Oni nie czają jakby motywu, że to ja żartuję, nie? Że to jest...
Ale tam są śmiechy w tle, tak, więc jakby tak, dlaczego...
No bo ludzie, wiesz, to jest pytanie, czy Polacy są gotowi na stand-up? No w większości tak, ale chyba nie wszyscy, nie? Bo, no bo ja, wiesz, ewidentnie to jest po prostu żart, że jest jakaś teoria spiskowa i ja sobie z niej żartuję, nie?
No.
A ludzie tak, ale to jest dezinformacja, szerzysz dezinformację, podajesz fake newsy, powinieneś siedzieć za to. Ja mówię, to jest stand-up, to są żarty, to nie jest moje oficjalne stanowisko, które ja prezentuję w wiadomościach Polakom, żeby mówić, słuchajcie, tak jest i to jest ten. Ja nie zrobiłem śledztwa dziennikarskiego jak Stanowski, wiesz, ja nie wiem, to jest beka po prostu, wiesz. A ludzie to bardzo na poważnie wzięli. Nie wszyscy, bo też jest dużo oczywiście osób, co tam, wiesz, pisze w komentarzach, że beka, że ludzie to na poważnie.
No, domyśla się, że muszą być normalnie, ale oni będą mniejszości.
Ale jest ja nie wiedziałem, wiesz, jakby jaka to jest skala ogromna tego, nie? Bo ja nie miałem nigdy takiej rolki, co by mi tak poszła. Gdzieś tam powiedzmy, ja nie wiedziałem, że to będzie kontrowersyjne, nie? Że ja nie wiedziałem, że beka z ryzyka jest kontrowersyjna. Myślałem, że wszyscy bekują z ryzyka, nie? A jest dużo ludzi, co go mega w obronę biorą, nie? Że no. Jest komentarz na przykład, co, zazdrościsz mu, że taki dobry jest w biznesie. To jest problem, no. Więc, tak, więc to jest dziko bardzo, no. Więc możemy pogadać o tym, a możemy pogadać o tym też Kryszakowym bicie,
nie,
bo on jest fajny,
Kryszakowy
jest fajniejszy.
O Kryszaku się spotkaliśmy, ale mnie to bawi strasznie. Ale wiesz co, mnie bawi paradoks mechanizmu algorytmu, bo jeżeli ty trafiłeś do katolickiego po prostu jakiegoś, nie wiem, jakby pod Instagrama, i on myśli, o, to rezonuje z katolikami, trzeba no. Większej ilości katolików to pokazać i ty jesteś, kurde stary, orasz się przez wszystkich, kurwa, prawicowców.
A ja, wiesz co, ja myślę, że to inaczej działa. Ja myślę, że to ma takie duże liczby, dlatego, że ludzie się kłócą w komentarzach.
A to też, ale mi się wydaje, że on może chcieć pchać tamto im.
Może też tak być, nie? Może też tak być. Na fejsie na pewno, wiesz, jest ten case, że dużo ludzi udostępnia. Bo na fejsie, wiesz, jakby Instagram jest jeszcze tak działa, że tam się w miarę obserwujemy, nie obserwujemy, no tak. Ktoś ten, ale na fejsie po prostu masz ludzi w znajomych. I jak tam ktoś udostępnia, to on ma w znajomych wszystkich wujków, ciocie, wiesz, wszystkich tych starych ludzi, aha, którzy to zobaczą. Jak oni to zobaczą, to się zacznie dopiero wtedy, nie? Więc mi się wydaje, że trochę na takiej zasadzie to działa, że po prostu jak dużo osób udostępnia to, a dużo tam udostępniło, no to wpada wtedy w niepowołane ręce, u kogoś się wyświetla. Tak. Może też być tak, że algorytm podpowiada to, jak teraz o tym powiedziałeś, to w sumie ciekawe, czy
no bo
tak stary, jest.
Bo często jest tak, że na przykład twój znajomy coś tam skomentował, że skomentował jakąś tam rzecz i ci się nagle wyświetla jakaś aktywność twojego znajomego, więc jeżeli tam są powiedzmy te katolickie jakieś tam szury i aha, jeden skomentował, to inny podłapie i ten skomentuje, więc to pójdzie moim zdaniem taką, wiesz.
No może tak być.
Dominem
tak być.
Katolickim.
Ja miałem też wcześniej taką rolkę, która tam z 500 000 wyświetleń zrobiła i to było jak coś tam bekowałem, jak się na Śląsku gada. To w ogóle w poprzednim materiale.
I co, jadą ci Ślązacy
pewnie. I Ślązacy tam się kłócą w komentarzach, jak się mówi, nie? Już sami ze sobą. Nie tak się mówi, nie? Tak się mówi. O ty góralu, to tak się nie mówi, nie? I to po prostu dzięki temu zrobiło taki ruch. Więc teraz ten stand-up też nie musi być śmieszny. Trzeba po prostu pokłócić ludzi. To jest chyba to, co trzeba.
To jest clue.
To nigdy nie było moją intencją, ale jak się okazuje, ludzie się sami pokłócą.
No ja mam stary, no, chyba najwięcej wyświetleń pod rolką o Strasburgerze, gdzie mówię, że on jest za stary na dziecko i tam też przez to, że muszę skrócić, ja wyciąłem ten fragment, gdzie ja mam wątpliwości, że już mam 4 dychy, czy to jest dobry czas na dziecko. Ludzie mówią, że jestem za stary, ale przykład Strasburgera i to wywalone, tylko Strasburger za stary na dziecko. Pff. I emeryci mnie tak jebią, stary. Ja jestem nienawidzony przez emerytów i tam się kłócą, że ze sobą wyzywają. Najbardziej to mnie wyzywają, że jestem debilem, kanalią, no to tak. Takie super słowa się pojawiają.
Tak, tak, no to tam ja mam bardzo dużo teraz takich, przez ostatnie 3-4 dni dostaję. Ktoś założył w ogóle maila specjalnie, żeby napisać do takiego mojego asystenta i w ogóle mail nazywa się drugi mail. To jest nazwa jego drugi mail, @gmail.com. Mm-hmm. Nie? I gdzie napisał, proszę przedstawić nam oficjalne dowody na to, że ojciec Rydzyk jest właścicielem Żabki, skoro powiela pan takiej, w ogóle maila założył po to. Taki obłęd stary, nie? Muszę to wyjaśnić, bo napiszę do niego z maila, ale nie z mojego prawdziwego, założę drugiego maila. Nazwę go drugi mail. Stary, to jest obłęd.
Nie? Odpisałeś tego ale... maila?
Nie odpisałem.
To by było nie.
Tyle. Nie przesyłam nic, dziękuję.
Nic
za mnie
pogadam.
Ja bym założył drugi mail Tomek Kołecki, żeby mu odpisać na tego jego drugiego maila.
Powinieneś tak zrobić. No.
Jest taka rolka, Szumi wrzucił z refleksji, no. Gdzie on z tego Tomasza Kota ciśnie, nie?
Tak.
I też jest wycinek taki, że na końcu, bo no wiesz, tam jakby Szumi cisnął z Tomasza Kota, a na końcu się okazało, to jest zaplanowane i Tomasz Kot tam wchodzi, tańczy z nimi, śpiewa.
Tak.
No ale na rolki mają to do siebie, że jest minuta. Więc też jest
się.
Tylko wycięte, jak Szumi jebie Tomasza Kota. Stary, to tam poczytaj komentarze, co tam się dzieje. Bo ludzie nie wiedzą, że to jest ten twist cały na koniec.
No tak, nie? Tak, tak.
Jezu, jaki ham.
Jak tak no. Można, nie? No. Ja pierdzie. A
to jest niesamowite, nie? I najlepsze jest to, że oni mi zarzucają, wiesz, brak researchu, że ja nie zrobiłem, czy to jest prawda z tym Rydzykiem, gdzie sami nawet nie pójdą do źródłowego materiału,
tak.
Tylko zobaczyli minutę rolki na Instagramie i już opinia wyrobiona, nie?
To
mi się podoba bardzo.
No Jezu, dobra.
Dobra, ale to tak, walić to.
Przechodzimy do clue sprawy, do ten. A to jeszcze nie będziesz chyba puszczał.
Dobra,
jeszcze,
tak, dobra. To
jeszcze musimy
pogadać
to
o tym,
przegadać, no bo od czego to się zaczęło? Do nas też się odezwali, bo oryginalnie, czy mówimy o 25-leciu TVN, które było rok temu, dwa lata temu?
Rok temu, 25-lecie chyba TVN-u, tak. To miało
TVN-u,
być...
nie, Szkła Kontaktowego czy
ale
TVN-u?
Ale chyba to było razem, że iść TVN-u i Szkła Kontaktowego 25-lecie.
Okay.
Było niby przedstawione na początku jako 25-lecie Szkła Kontaktowego, ale jak ja tam na miejscu zobaczyłem, to było całego TVN-u. Więc to chyba było powiązane ze sobą jakoś. No i... nieważne, czego to było 25-lecie.
No, ale 25-lecie mi się wydaje TVN-u.
Czegoś od TVN-u.
I ten. I pamiętam, że oni się do nas zwrócili, żebyśmy nie wystąpili, żeby była też tam świeża krew stand-upu, nie? Bo tam były same dinozaury. Tam pamiętam, że miał być Dałkrzewicz, miał być
Ja pamiętam Daniec. Oryginalnie tego maila. Oryginalnie ten mail polegał na tym, że właśnie miał być pan Marcin Daniec, tak jak mówisz, Dałkrzewicz, chyba Poniedzielski,
tak.
Artur Andrus.
Andrus, tak.
I Dałkrzewicza, Poniedzielskiego i Andrusa nie było w finalnej wersji, czyli oni też się musieli z tego odmówić, nie? No i właśnie na przykład jak mi
może
to
jak zobaczyli nas, to tak...
jak mi to proponowali, to tam było też właśnie przedstawione mi, że to już jest dogadane, że będziesz też ty.
Tak, bo ja miałem
i Piotrek Szumowski.
Ja się strasznie długo wahałem, ale menadżer nam mówi, ty dawajcie, będzie fajnie, pokażecie się z innej strony. No. Ja takie... I my żeśmy... Dobra, no dobra, mów.
Co by nie mówić, ja mam wrażenie, że ja na tym tylko na plus wyszedłem. Ale to do tego przejdziemy, do tego przejdziemy, no. No więc ja się zgodziłem. Ja lubię w ogóle się czasami wrzucić w takie fikolskie sytuacje.
To bo to jest, no, niekonwencjonalna dla nas sytuacja.
Ja, wiesz, gadaliśmy nawet o tym kiedyś, że ty masz tak podobnie, że żeby napisać jakiś beat, to musi być jakiś w ogóle impuls, coś się musi wydarzyć.
Coś muszę przeżyć, tak?
Tak, tak. No to jest jakby idealna rzecz, wiesz, żeby po tym, no kurde, ja miałem pół godziny po tym beatu regularnie opowiadanego.
Ja tak żałuję, że się z tego wycofałem. Ja tak żałuję do tej pory.
więc tak. I... tam był chyba 4-dniowy festiwal tego TVN-u na takiej zasadzie a la top trendy, nie? Mm-hmm. Tam 3 dni jest muzyka, tam Margaret, jest ktoś tam, tak dalej, a 4 dzień jest komediowy. No i ten dzień komediowy miał właśnie polegać na tym, że jest trochę tych starszych i trochę tych młodszych komików.
Miał być też Kępa.
Kępa był.
Był, ale oni się odłączyli, oni zrobili tak, oni w sekcji tak, oni potem... Szkła Kontaktowego, tak. A nie chcieli z tymi występować.
A mnie dali do tych, no. Ja tam w ogóle nie miałem nic do powiedzenia na żadnym etapie
no
tego.
Stary, no, kurde.
Ale nawet nie to, że się mnie ktoś pytał, nie? Ja po prostu byłem zawsze przed faktem dokonanym postawiony. To jest super podejście. Mm-hmm. Bo ja pewnie nawet bym się zgodził, co tam mam gadać, nie? Ale jakby ktoś zapytał przynajmniej, to by było chociaż jakieś minimum. A nic, zero pytań. To po prostu fakt dokonany jest tak, jak jest i tyle.
Mm-hmm. No.
Więc to była rzecz. No i co? Ja się dowiedziałem chyba z tydzień wcześniej, że tam nie ma nikogo z was. I to nawet się nie dowiedziałem od nich, tylko z Facebooka z wydarzenia. Jak
to
zobaczyłem
pauza, skład. Bo my żeśmy się wahali. Ja się strasznie dużo wahałem, że to będzie chujnia i że to będzie dramat i że tam jest taka babka też była, która też się pewnie pojawi w tej historii, która ja miałem ogromne wątpliwości, żeby z nią występować, bo ona jakby jest osobą, która niszczy polską komedię od 20 lat, jeżeli nie dłużej. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego takie chujowe kabaretony były w telewizji, to ta kobieta.
I wiesz, i ona, ja poczekaj, tylko wejdę na chwilę w jedną rzecz,
no,
bo ona mnie pamięta, jak ja miałem 17 lat i ona robiła ten tylko dla dorosłych, co Kasper Uciński.
Tak, prowadzi. Tak, myśmy tam się z nią
zetknęli. I ona myślała, że ja dalej mam 17 lat, nie? Że no w szkole opowiadał, wiesz. Ja tego dlatego mnie zaprosiła, ona nie oglądała, chyba że teraz gadam o kutasach i araniu cały czas. Nie?
Właśnie tak. Ona, ja pamiętam, kiedyś z Walosem była próba i Walos ma taki zajebisty żart, że mówi, że jego ojciec powtarzał mi kiedyś, że coś tam, nie? Że ojciec zawsze powtarzał mi kiedyś, że coś tam. I ona tak, ja tego nie rozumiem. Czy możesz to wyrzucić? Ja mówię tak, co ty kobieto? I po prostu ona kastrowała, kurwa, materiały, próbowała je kastrować. No nieważne. I ty, gdzieś właśnie ze dwa tygodnie przed, menadżer do mnie zadzwonił, że kurde, Szumowski się wyrąbał z tego, bo coś tam nie może. Ja mówię, to ja też chyba będę musiał. Ja powiedziałem, dobra, i na razie. I się z tego wyjebałem, ale zapomniałem do ciebie zadzwonić, bo my gadaliśmy chyba ze dwa tygodnie wcześniej, bo ty do mnie dzwoniłeś, jaki tam deal jest i tak dalej. I ja ci powiedziałem, że tak, że będziemy, że wszystko dobrze, a jak się wycofałem, to do ciebie nie zadzwoniłem. Miałem takie, o Jezu, nie.
Ale wiesz co, myślę, że jakbyś do mnie zadzwonił, to by nie zmieniło. Ja bym tam i tak pojechał.
I tak byś pojechał?
Tak, tak. Ja bym tam pojechał i tak.
No, no.
Ja już byłem na wiele rzeczy tam zobowiązany, bo ja byłem na przykład na festiwal muzyczny Wisło Ujście miałem jechać i ja ogarnąłem z nimi, że oni mi załatwiają w ogóle na 10, na 5 dni nocleg w bardzo fajnym hotelu w Gdańsku. Ja mówię, no aha, super, no to już mam, wiesz, nocleg, wszystko. Jak ja teraz się z tego wypiszę, to ja muszę sobie ogarnąć nocleg. No mógłbym to zrobić, ale już mam taki fajny, wiesz. Rozumiem. To było w Operze Leśnej w Sopocie, z którym ja mam bardzo dobre wspomnienia. Ja tam mam jeden w ogóle special nagrany. Bardzo w ogóle lubię w Trójmieście występować. Zawsze mam super występy. Tam jest taki trochę mój klimat, mhm, mam wrażenie. I jakby mam dobre bardzo wspomnienia z miejscem, gdzie to było, nie? No nie, wiadomo, że to mogą inni ludzie na to przyjdą zupełnie.
Tak, dokładnie, no.
Ale liczyłem jednak mimo wszystko, że Trójmiasto, że tam nawet, wiesz, gdzieś tam, nawet dziady w Trójmieście gdzieś tam będą okej, okay, nie?
No.
No nie do końca.
No stary, no.
No więc ja tam pojechałem, ja dowiedziałem się z Facebooka z wydarzenia, nie? Że jakby skład jest dosłownie
Daniec,
Kryszak, Grabowski, Zbigniew Zamachowski.
Tak,
to w ogóle
nagle
pierwsze słyszę, że on jest w komedii. Chyba prowadziła to pani Kasia Pakocińska z takim panem Robertem Motyką.
Okej, okay, dobra, no.
I ktoś tam jeszcze, grupa Mozarta. No jakieś, nie wiem, czy może kogoś pominąłem, no ale, mhm, ale taki mniej więcej skład, nie? No i dobra, no i ja, nie?
To jest w ogóle
najdziwniejszy line-up.
To się tak podobało, że ty na koło.
Tak, ja, nie? Tak byś, wiesz, zrobił, nie wiem, na jakimś festiwalu muzycznym w Opolu, Maryla Rodowicz, Kombi i Young Leosia, wiesz?
Tak nagle, tak.
To z dupy najbardziej jak się da, nie?
Wow, to jest
i Leszek Morze, nie? No. Nie wiem. I no dobra, nie? Ja już wiedziałem, że jest potencjał. I tam się w ogóle nic nie zgadzało wcześniej, nie? Z umową, ja nie widziałem, umowę dostałem dopiero w dniu występu, gdzie leciały, wiesz, reklamy, Tomek Kołecki i tak dalej, wiesz, zero zgody na wizerunek, w reklamy w TVN-ie. Oni do mnie dzwonili z 5 razy, żebym ja przyszedł do, już nie pamiętam, Dzień Dobry TVN, czy jakiegoś innego takiego, wiesz, Tok FM, może już nie, jakieś tam odłamu jednego TVN-u.
No.
Ja mówię im, dobra, no to może jakąś umowę najpierw, nie? Oni, dobra, będzie umowa i wiesz, nigdy umowy nie było, więc ja powiedziałem, że ja nie przyjdę, dopóki jakby nie będzie umowy.
A bardzo dobrze zrobiłeś.
Żadnego Dzień Dobry TVN nie idę, no bo pójdę, powiem, że tam będę, a potem finalnie coś się okaże, że nie będę.
Tak.
I jednym z świadków takiej rozmowy był Zalew, bo kiedyś jechaliśmy samochodem na występ i jechał właśnie ze mną Darek Gadowski i Zalew i oni do mnie zadzwonili, a ja byłem na głośniku w samochodzie, nie? Więc po prostu mi powiedziałem, że cicho, że zobaczą, jak to wygląda, nie? I Zalew ma tym anegdotkę, on to często opowiada, że po prostu ja tam się pytam, słuchajcie, a kiedy umowa? I ten gość miał taką taktykę, żeby mnie przegadać, że cały czas moje imię powtarzał. I mówi, ale Tomku, spokojnie, Tomku. I Zalew tam słychać, jak w tle Zalew się śmieje z tego gościa, nie? I on tam, ale Tomku, zaraz wszystko będzie, Tomku, nie? I w pewnym momencie tej rozmowy Zalew pierdnął, nie? Ze śmiechu w ogóle, nie? I ten typ się na chwilę zawiesił. Nie, wszystko jest okej, okay, sami gadamy.
Wow, okej. Okay.
No, i jak rozkończyliśmy tą rozmowę, to Zalew od razu nie jedź tam, to jest po prostu, wiesz, ja mówię, dobra, ja pojadę, ja lubię takie, wiesz, wariackie rzeczy.
I co się dalej potem wydarzyło?
No i przyjechałem na miejsce, ja... No nie wiem, tak jak mówię w tym materiale, ja byłem pewny, że ja tam jadę jako jakaś ciekawostka ze świata, nie wiem, młodych ludzi. No bo po co tak naprawdę ja tam jestem zaproszony, nie? To jest bez sensu, żeby ja tam był. Że gdzieś mnie tam dadzą w środek, nie? Na początku, tak, oni mnie dali na koniec, nie? Że mnie to zamykał w ogóle po tych wszystkich Dańcach, Kryszakach. absurd.
Co
jakiś,
za hamowa, ja pierdzielę.
I ja w ogóle nie miałem nic do powiedzenia, nie? Który ja jestem w kółku. Jesteś ostatni i wiesz.
No.
O 23.15 planowo miałem być. Wystąpiłem o w pół.
A który się występ zaczyna?
Twój Jezu, to było od 17, nie? Tylko tak jak mówisz, to było podzielone, że tam Kępa zrobił z Fiedorem i tam z tymi ludźmi ze szkła kontaktowego tą swoją część osobną jako pierwszą.
Tak.
Potem był przerywnik, potem była ta druga część, więc to jakby wszystko niby się zaczęło o 17, no ale tam różne części.
Cały czas ci sami ludzie od 17 do 23.
Tak, na widowni. Tak,
czyli
tak,
6 godzin siedzenia i słuchania.
Tak. I wow. Oni jeszcze prawdopodobnie byli parę dni wcześniej na koncertach muzycznych.
Super.
Więc tak to wyglądało. Ja miałem wystąpić o 23.15, a wystąpiłem o w pół do pierwszej. Nie? Gdzie już mi taksówkarz powiedział, jak mnie tam odwoził na końcu z tego, że jak on przyjeżdżał o 23, to już nie było po kogo przyjeżdżać, bo już nie było ludzi, nie? Czyli ludzie już wychodzili godzinę przed moim występem wychodzili. Nie to, że na moim występie wyszli. I on mi to uargumentował tak, no wie pan, no jest ostatnia SKM-ka, nie? O północy.
No, tak,
no
maksa.
Jakby totalnie zrozumiałe,
bo tam
nie?
Było 3000 czy 5000 ludzi?
5000 ludzi tam wchodzi.
5000 ludzi,
chyba no. Był, nie wiem, czy był full. Bilety były w ogóle w super cenie, nie? Bilety kosztowały, żeby nie skończyć jakieś 600 zł, coś takiego, nie?
Ale za całe kilka dni, nie?
Nie, za ten jeden dzień komediowy.
Za ten jeden dzień?
Tak, nie? Jakieś absurdalne pieniądze. Że my liczyliśmy, że przy dobrych biletach lotniczych to jesteś w stanie polecieć do Barcelony, zobaczyć Roberta na Camp Nou w jakichś takich chujowych miejscach i wrócić, nie? Albo masz iść na pana Marcina Dańca.
Wow! No to Daniec, nie? Wiadomo.
No, wiadomo. Więc bilety mega drogie. Podejrzewam, że większość ludzi tam było raczej na zaproszenie, a nie, że oni to wyprzedali, no bo aż mi się nie chce w to wierzyć, że oni to wyprzedali.
Za 600 zł w obecnej... No dobra, no.
No, no i co? No ja się dowiaduję, że mam być ostatni, nie? Więc już jakby wiem, że to będzie wszystko...
A jak jest... klimat na zapleczu ten, jakby... Na zapleczu? Tam przyjeżdżasz, to są same, wiesz, jakby gwiazdy, ale też trochę nie tej epoki, co ty.
Ja miałem bardzo fajne wprowadzenie w to, bo ja miałem z hotelu zamówioną taksówkę razem z panem Kryszakiem i tam się z nim poznałem w sumie w tej taksówce. I to była pierwsza osoba, z jaką miałem kontakt z tego środowiska i super, nie? Świetnie nam się gada, mega kontakt, chyba w ogóle ta cała akcja właśnie z Fabiańskim, z Rafalalą, bekujemy się z tego, wychodzi, że on w Tajlandii mieszka, on tam, wiesz, jakieś parę razy z PiSu przybekował ja, no i fajnie, nie?
No.
Młodzieżowy gościu, na fajnej energii, no widać, że nie mieszka pół roku w Polsce, nie? Że jakby po prostu go ta depresja polska jeszcze tak nie zgniotła na stare lata, tylko że ma fajny, pozytywny vibe.
No.
Więc pierwsze wrażenie super, że będzie fajnie, nie? I potem po prostu każda kolejna osoba, tak, pan Daniec, który się w ogóle do mnie przyjebał, że on, ja przeklinam, a on nie przeklina.
Tam mówiłeś mi to, że tak, to pamiętasz, tak. Jak się spotkaliśmy po tym od razu, ty powiedziałeś, że to była ogromna różnica między Kryszakiem, a nimi, wszystkimi innymi, którzy widać było tą Polskę taką w nich, taką energetyczną, a ten jedyny
tam...
był taki, elo, co
z tego, co kojarzę, to chyba oni w Krakowie mieszkają, pan Marcin Daniec i pan Andrzej Grabowski. Może okay. Kłamie, może nie, no ale wiesz, no Kraków... jednak w zimę, no to tam stare pół roku nie ma słońca, nie? Po prostu jest smog i wiesz, oni siedzą w tej szarości, a pan Kryszak wtedy siedzi na Tajlandii, Pattaya i wiesz, no z innym nastawieniem przyjeżdża zupełnie do życia niż oni, nie?
No.
Nie wiem, tak mi się wydaje, że oni w Krakowie mieszkają. Nie, trzeba to sprawdzić. Nie
no,
wiem.
Ale to co to za różnica? Czy jest szaro tu,
no,
czy w
chyba Warszawie? Bardziej jest szaro w Krakowie w zimę, nie? Z tym smogiem i z tym, no nie wiem.
Może.
No to gadaliśmy na początku. Ciśnienie, wiesz, te wszystko.
No, może jest niższe ciśnienie, tak.
No więc tak, no pan Marcin nawet się do mnie przyjebał, że ja przeklinam, że on nie przeklina.
To jest ale super atmosfera.
On ma w ogóle jakieś mega ból dupy i mi się nawet chyba zdiagnozowałem, czemu on ma ból dupy.
Tak?
Bo mi się wydaje, że jak się pojawił w Polsce stand-up, to on miał takie wrażenie, że on będzie ojcem chrzestnym tego stand-upu, tak jak trochę powiedzmy Abelard Giza, nie?
Aha.
Tylko prawda jest taka, że wiesz, no Abelard, tak samo jak wy tutaj jako stand-up Polska w Warszawie, tak Abelard z Kacprem w Trójmieście oddolnie stworzyli open mic'i, w ogóle tak, całą tak. Tą formułę, nie? Ja nie widziałem ani razu, żeby pan Marcin Daniec na początku stand-upu przyszedł i choćby jedną radę dał komukolwiek, nie? Albo cokolwiek stworzył dla młodych komików, jakąkolwiek ścieżkę wytyczył tego, jak ma ten stand-up wyglądać.
Tak.
No nic nie zrobił, nie? I więc wiesz, jakby no oczekujesz, że będziesz ojcem chrzestnym i stworzycielem tego, a tak naprawdę cegły nie dołożyłeś do stworzenia tego pod hasłem stand-up.
No.
I myślę też, że on ma to ból dupy mocny, nie?
Że jakby... go nie wynosimy na piedestał.
Tak. No ale prawda jest taka, że on nic nie pomógł nikomu. Zero rady dał nigdzie. Nie?
No ja byłem z nim zawsze na telefonie, więc jakby może ty, ale ja z Dańcem, słuchaj. Codziennie, Antoś, słuchaj, więcej chodzenia i górala. Czapka góralska.
I mniej przekleństw.
I zero przekleństw.
No wiesz, co robił tam Marcin Daniec na występie?
No.
On robił góralskie reggae. naprawdę, nie? W stroju kurala i tam akompaniowała mu ta grupa Mozarta, że oni grali jakiś taki reggae podkład i on tam, i osypki, reggae, reggae. I rozpierdol, nie? I ludzie wariują, super, ale on, bardzo fajnie.
On czuje duszę polską, jakby taką...
Na pewno
taką,
trochę
że tak.
Tak
jakbyś mógł powiedzieć, dobra, ten, jak się, to jest z Białegostoku, ten kurde...
Zenon Martyniuk?
Martyniuk, właśnie. No on też czuje duszę polską. No to jest coś takie... Mi się wydaje, że
Polska
można
jest
zróżnicowana.
Tak, tak. Ja nie mówię, czy tam, wiesz, to jest dobrze, czy źle, żeby się z tego śmiać. Jak ktoś to lubi, nie ma problemu, jak najbardziej i wszystko spoko, nie? Tylko właśnie to z drugiej strony jest to takie
Zatorskie?
Moralizatorskie, tak. Mhm. Wiesz, podejście, że o, ja nie przeklinam, a wy przeklinacie, to ja jestem lepszy, nie?
A, no w sumie tak, bo to sumie, tak, on wybiera jakąś cechę za pomocą której może czuć się lepszy.
No. Co z tego, że wiesz, jest rasizm grany na grubą skalę, jak nie przeklina. Super.
Bardzo dobrze, no nie można przeklinać, jak jesteś rasistą.
I trochę mu oddam też, że faktycznie, wiesz, no to co on tam powiedział, te Whitney Houston, w tym tam 2000, bo wiesz, o czym mówię?
Tak, gadaliśmy o tym, ale ludzie mogą nie wiedzieć.
Ludzie, to sobie wpiszcie na YouTubie Marcin Daniec o Whitney Houston w drugim okienku i zajcie pauzę tutaj, to polecam bardzo. I to, co on tam mówi o tej Whitney Houston, no to trzeba mu oddać, no to jest bardzo rasistowskie, ale to wchodzi tam na brawach, bo taka była Polska wtedy, nie?
Tak.
W 2000-2001, no, więc no to trzeba mu oddać, że to wchodzi na brawach. Maciej Orłoś tam w rogu, który siedzi, jest, wiesz, załamany i widzi, że to jest fatalne, ale tam ludzie wariują i dają brawa, nie?
No.
Bo tam widziałeś, co się dzieje. Tam normalnie Maciej Orłoś siedzi w rogu, który dosłownie...
On mu przerwał,
on mu wbiegł na scenę.
Nie,
to
jest ustawione,
może to jest ustawione.
Chuj, no. Ona już miejsce, siedzi sobie w jednym miejscu, czeka spokojnie, no come on.
Może to być...
Zareagowali
na ile, myślisz, że już w 2001 roku oni w ogóle wiedzieli, że takie coś można ustawić? A i na ile to jest prowizorka?
No bank, stary. Na 100%
dobra,
to jest
możliwe,
ustawione. To jest Daniec, to jest, wiesz, to jest ustawione. On ma określony czas, wiesz, nagle...
Ale to jestem pewny, że Orłoś nie wiedział, co Daniec będzie mówił, bo pewnie wtedy by się
możliwe,
nie zgodził.
To ten, tak, możliwe.
Ale trzeba oddać, może to wchodzi na brawach tam, nie? I tak samo trzeba mu oddać, że w tej Operze Leśnej w Sopocie on tam wyszedł, powiedział tylko, że nie przeklina, bez żadnego żartu. Powiedział, że ja nie przeklinam, 20 lat na scenie nie przeklinam i czy tam nawet więcej, 40 lat na scenie,
40,
no
właśnie, 40,
i nigdy nie przeklinałem. I dostał po tym owację. Nawet nie brała, tylko owację, nie?
Tak,
nie było żartu. On po prostu powiedział, że ja tak długo nie przeklinałem. I 5000 ludzi, wiesz, na stojąco niemalże, wiesz, brawa.
No.
Tak, okej, nie? To, i wiesz, jak słuchasz tego i myślisz, dobra, to jak ja tam wejdę, to im się nie spodoba, nie? Jak są brawa za nieprzeklinanie, to wszystko, co ja powiem, to jest do kosza do wyrzucenia, nie?
Chyba, że ich nie będzie, że będziesz sam na sali. To wtedy jest...
Jest taka szansa, no. No i to bardzo długo trwało, oni wszyscy przeciągali to, wiesz, w dużym skrócie, jak ja wychodzę na scenę, to jest 200 osób może, nie?
Bo jest w pół do pierwszej w nocy.
Ja jestem ostatni, nie?
Po 8 prawie godzinach występu.
I jeszcze jest motyw taki, że oni do mnie mówią na backstage'u, weź skracaj, nie? Serio? Co to jest? Wy to robicie 8 godzin, każdy 40 minut gada, weź skracaj, nie? A jeszcze przede mną dali tego Roberta Motykę, tego prowadzącego,
tak,
który miał zrobić swoje tam jakieś 10 minut i to polegało na tym, że on po prostu opowiadał, Jezu, ja tu jak byłem dzieckiem, to byłem na koncercie, a teraz ja tu występuję, wow, ale wiecie, życie pędzi, nie? To w 10 minut jest niezbędne, nie? Ale ty te komediowe to skracaj, bo pan Robert Motyka ma podpisane, że się musi tutaj przypucować, że...
A ile minut
był
miałeś?
Dzieciaka, nie?
Ile miałeś minut zrobić
w
oryginale?
Wszyscy 15, nie? Tylko oni robili po wiele dłużej.
I oni po 40 minut walili?
No, Grabowski myślę, że mógł 40 minut zrobić, nie?
A ty chyba mówiłeś, że Kryszak się nawet wkurwiał.
Tylko, że oni są kumplami, wiesz, od studiów, nie?
Okay.
Ale on się wkurwiał na niego autentycznie, krzyczał z boku sceny na niego, że szybciej Andrzej, szybciej. Ale wiesz, jak to krzyczał na niego, to się odwracał do mnie i się do mnie uśmiechał, nie? Że beka, nie?
Okay.
Czyli tak robił to chyba po prostu, wiesz, z nudów na backstage'u, jak osoba, która ma poczucie humoru robi, bo ja widziałem tylko u niego poczucie humoru, jakieś szukanie, wiesz, gdzie można przybekować sobie na boku, nie?
Okay.
Na backstage'u, a reszta po prostu siedzi, wiesz, smutek, nie?
Polska, no.
No tak, a jednak, wiesz, no jednak jak ja siedzę z komikami na backstage'u, czy pewnie ty, no to gdzieś tam zawsze jakieś tam żarty lecą, nie?
No.
I Kryszak faktycznie miał taką, wiesz, duszę, żeby przybekować trochę z czegoś, nie? Że jak Andrzej jest długo, to tam będę mu krzyczał, że szybciej i tak dalej, nie? Więc no było to, wiesz, o tyle śmieszne przynajmniej, żeby pan Kryszak tam rozbawiał. No i co? No i ja, stary, nie wiem, 7 minut zrobiłem, zanim mnie zdjęli. Tam była, wiesz, no nie wiem, czy chronologicznie. Ja wychodzę i ja po prostu ładuję 4 żarty, pierwsze takie hardkory. Nie wiem, czy mam ci je mówić, czy mamy to puścić.
Możemy to puścić, nie wiem, czy to masz ten, ale to idzie w ziemię, rozumiem, że wszystkie 4 idą w ziemię.
Wszystkie 4 ja stestowałem sobie gdzieś tam na, wiesz, open micach i na widowni stand-upowym one były spoko, nie? I tam jest stary, jak ja powiedziałem, przekleństwo, jak ja powiedział po prostu Voldemort w Harrym Potterze, nie? Że zakazane słowo, jak on w ogóle to użył, nie? Wiesz, takie, nie, taka reakcja ludzi, nie?
No.
No, ja miałem trochę młodzieżowe żarty, ale no z drugiej strony, co, jakie ja miałem mieć żarty, nie? Wiesz, ja miałem żart na przykład, że jak mnie zaprosili na 25-lecie szkła kontaktowego, że jestem młody, ja nie wiem, co to jest szkło kontaktowe, myślałem, że będziemy palić lufę.
I zero.
Stary, jak ja powiedziałem lufa, to tam średnia wieku była na widowni z 70 lat, nie? Jak powiedziałem lufę, to mi się, stary, druga wojna światowa przypomniała, że jakieś czołgi zaraz wjadą, nie? Oni nie wiedzieli w ogóle, co to jest lufa, nie?
Ja pierdolę, Kołdrzej, co to jest w ogóle?
Ale ja jakby też tak wyszedłem, mówię, dobra, ja po prostu mówię to, co ja mam powiedzieć i to, co w telewizji ktoś szczai, to, wiesz, przybekuje, że ja tak zrobiłem, nie? A na żywo pewnie będzie bomba, no, ale jakby to jest pewne, więc
no.
Ja nie przejmuję się tym i po prostu wychodzę i mówię to, co mam powiedzieć, nie? Miałem taki żart o panu Zbigniewie Zamachowskim, że, wiesz, on był przede mną i że jak chujowo, jakbym był synem Zbigniewa Zamachowskiego, bo wtedy nie masz nigdy, bo on był głosem Shreka, nie?
Tak.
Zbigniew Zamachowski. To chujowo być jego synem, bo nie masz nigdy zjeść grzybów halucynogennych. Bo wracasz na chatę i cię stary głosem Shreka opierdala, nie? Ośle! I stary mówię to i tam w ogóle nikt nie oglądał Shreka, nie? Na widowni.
Ja
nikt nie wie w ogóle, o czym ja mówię, wiesz. A mówiłem to na openach, to, wiesz, mega wchodziło, nie? Potem mówiłem to w materiale, zresztą jak opowiadałem o tej całej sytuacji,
tak,
to mówiłem te żarty, które powiedziałem i one na moich występach wchodziły, nie?
A ty masz nagranie z tej opery tam wtedy, czy nie? Nie
masz? Ktoś je ma, ja go nie mam. Ktoś je ma.
To może Rejent będzie miał, no dobra. No.
Nie, bo ono nie było nigdy puszczone w telewizji.
A no tak, bo
o tym była
nie...
potem cała afera na koniec, nie?
To pamiętam, no tak.
I jest taki motyw, że ja tam chyba 4 żarty bombię, znaczy bombię, no one są moim zdaniem git, nie? Ale po prostu tam nikt tego nie rozumie.
Zero reakcji.
Więc ja trochę już pod presją mówię, dobra, to powiem jakiś z materiału, tam o Wejherowie, no to już, wiesz, no powinno być git, nie?
To żebyście wiedzieli kontekst, w którym mieście zawsze to działa. To jest taki...
To jest tak samo jak jesteście ze Śląska, żart o Sosnowcu, jak w Warszawie żart o Radomiu,
tak,
i w Toruniu z Bydgoszczy i nawzajem i tak dalej. No.
To jest klasyk pod publikę, że jak już nie masz co, to się tym ratujesz i to wchodzi, więc...
Tak, albo jak po prostu potrzebujesz synonim jakiegoś takiego akurat lokalnego... Ja nawet lubię na takich żartach operować, bo ja mam po prostu, wiesz, jakby coś, co potrzebuje synonim w tym mieście, żeby oni zrozumieli,
no.
Więc ja czasami lubię na... Moim zdaniem, wiesz, na te wszystkie żarty typu Wejherowy, Sosnowce i tak dalej, to nie są złe żarty, tylko chodzi o żartu. Są żarty, które są kasztańskie, a są żarty, które się bronią na tym momencie.
Tak,
na tym
ale nawet już sam fakt, że dla mnie jest samo lenistwo już tego, że jest takie, a tą zgierzątka, zgierzę.
Nie, no tak, jakby rzucać takie samo hasło w sobie, to tak, ale jak masz żart fajny, a potrzebujesz po prostu kontekstu osadzonego lokalnie dla nich,
tak,
moim zdaniem ja lubię takie rzeczy, nie?
No, ale to żeby ludzie wiedzieli. No więc Kołek tak uderza w tą nutę. Już
mówię,
jest pod ścianą, 4 żarty w ziemię.
Tak. I jeden typo się wkurwił, nie? Nikt się nie zaśmiał na tym żarcie o Wejherowie, a był taki jeden typo, co się po prostu wkurwił i zaczął do mnie krzyczeć, nie? Mhm. A jest cisza, jest duża bardzo sala, jest cisza. To jest bardzo jakby zawsze... Wiesz,
głośniejsza cisza to jest.
Tak, to jest głośniejsza cisza. To jest bardzo ładnie powiedziane. Głośniejsza cisza na takich dużych salach.
No.
I on, bardzo go dobrze słychać, jak on krzyczy, nie? On już pijany, no bo stary, 8 godzin tam siedzi, nie? Jakiś taki łysy gościu, koło 40. I on, i co kurwa Wejherowo? Ty przypierdalasz do Wejherowa. I ja, stary, ja to mówię, że ja wtedy popełniłem błąd duży. Ale to też było w emocjach, ja już byłem zły bardzo, jak wychodziłem na scenę, że to tak długo trwa, nie?
Oczywiście, że tak.
I aż tak w emocjach do niego powiedziałem, że jak coś ci się nie podoba, to chodź. I bo byłem pewny, że okej, że to jakoś go uci... Nie wiem jakby co miałem w ogóle na myśli, nie? Że może on wtedy się trochę zreflektuje.
Że też ochronę miałeś, że byłeś pewny, bo miałeś ochronę.
Stary, była jakby ochrona, że on nie... Wiesz, no jakby nie chcę też uderzać w takie tony, no ale wszyscy wiemy, co się stało w Gdańsku pewnego razu na Wośpie. Ja myślałem, że tak, każdego fikoła już nie wpuszczają na scenę, że coś się tam zmieniło w Trójmieście od Adamowicza. Nic się nie zmieniło. Dalej każdy wariat może wejść, zaprasza. Ten ochroniarz mu dosłownie doradził, którędy ma wejść na scenę, żeby miał lepiej, nie? I szybciej.
No serio?
No bo on idzie na tą scenę i ten ochroniarz mówi, nie, no tutaj po schodach pan wejdzie. Stary, no nic, zero, nie? I oni chyba wtedy zdali sobie sprawę, że okej, okay, bo to nie szło na żywo przynajmniej, no uff. Że oni zdali sobie sprawę, okej, okay, to chyba źle idzie. No ale wiesz, no to cokolwiek, zero jakby pomocy dla mnie, nie? W tej sytuacji, tak, nie? Tak. Gdzie ja w ogóle, ja im oni mieli pretensje, że ja, jakie ja żarty mówiłem. A no. Ja im wysłałem materiał, nie? Bo oni chcieli, żeby wysłać. Ja musiałem to w ogóle spisać, bo ja tego raczej nie spisuję tak słowo do słowo. Spisałem to specjalnie, wysłałem im ten materiał i oni to zaakceptowali. Po prostu nikt tego nie czytał, nie? Nie? Więc oni nie, też byli w szoku, że co on gada? To co wam napisałem, że będę gadał dosłownie, nie? I... No i on wchodzi i trochę tak jakby na zasadzie, że chce mnie wyjebać, nie? I oni wtedy uznali, że ja chcę coś mu powiedzieć jeszcze, żeby go tak uspokoić, a oni wyłączyli mi mikrofon, że już nie mam mikrofonu, że już bez mikrofonu mówię, nie? Ja stary, jeszcze ostatnią rzecz, z którą powiedziałem do mikrofonu, to było serio, tak to się skończy? I w tym momencie tych czterech gości z grupy Mozarta, po prostu za plecami moimi, na skrzypcach zaczyna grać, że już koniec, nie? Już muzyka taka ta... Wiesz, nie?
Ale co z tym gościem? On do ciebie idzie?
On stoi i tak, no i co? I co, nie?
Czyli on jest z tobą na scenie?
Tak, on stoi jakby pół metra ode mnie, nie? W biała koszula, wiesz, łysy ten, no i co? Ja mówię, no i nic, no co ma się stać, stary? No nie, co ty się oczekujesz, że...
No to ty powiedziałeś, no chodź, to ty do niego
powiedz. Tak, jakby ja mówię, to ja duży błąd, jeżeli chodzi o walkę z heklerem, tu biorę to na siebie, ja powiedziałem mu, no chodź, nie? Byłem pewny, że on nie przyjdzie, nie? To był duży błąd. Ale wiesz, ja byłem długi bardzo dzień, ja byłem zmęczony, już nie chciało mi się z heklerami przepychać jeszcze,
nie? No to nie dziwię się.
I wiesz, na tym etapie aż, nie wiem, nawet jak on wejdzie, to się może coś wydarzyć, nie wiem. Nie wiem jakby co w ogóle się, wiesz, czym sugerowałem, że powiedziałem mu, no to chodź, nie? Że po prostu na zasadzie fame MMA dosłownie.
No dokładnie, byś miał od razu
jakby
nagrane.
Jakby konferencję po prostu ale on się wczuł, nie? A w ogóle dostałem jeszcze potem wiadomość od kogoś, bo tam parę osób, wiesz, bekowało. Dostałem tam z 5 wiadomości, że kurde, fajny występ, szkoda, że ci tak potraktowali, bo tam byłem na żywo.
No.
I jedna osoba napisała mi taką wiadomość, stary, ten gościu, co tam wszedł, to jest w ogóle mój szef i on się tak w pracy zachowuje. On chleje, jest wieśniakiem i się pruje do wszystkich, nie?
Ty gadasz.
Ktoś, nie wiem, czy to jest prawda, ktoś mógł to wymyślić, ale dostałem taką wiadomość, nie? Poznałem go, to jest mój szef i on tak się w pracy normalnie zachowuje, nie? Że krzyczy na wszystkich i się tam, wiesz, przypiewa.
Wow.
Więc w ogóle jakiś dziwny gość to był.
No i dobra, i co? Mozarci cię zgrywają, tak. Ty stoi pół metra od ciebie, ty masz wyłączony mikrofon.
Ja idę na peksę, sam schodzę sobie po prostu.
Zszedłeś po prostu. I co on zrobił? Sobie poszedł ze sceny?
No nie poszedł też, no nic jakby się
a
nie...
Ochrona coś zrobiła?
Nic. Stary, ochrona mi powiedziała, ja wróciłem na backstage, przyszedł tam do mnie na backstage Bartek Strusiński, Kuba W., Filip Puzyr i Agnieszka, dziewczyna Filipa.
No.
Bo ja im załatwiłem bilety na to, oni bardzo chcieli to zobaczyć.
Warto było,
stary, oni bekowali, jak ja bombiłem, nie? Jakby masz tak, że bombisz i tych trzech komików, tak. No, bekują po prostu niemiłosiernie, nie? No bo widzą, co się dzieje, nie? Dla nich to jest zawsze, jak ktoś, wiesz, bombi, no to jest po prostu pompa, nie?
No.
Więc oni idą do mnie tam na ten backstage, przychodzą, no, Coldjay, i w tym momencie wchodzi ochroniarz, mówi, słuchajcie, możecie stąd już iść, bo to już jest koniec, nie? I ja mówię, no ale ja tu występowałem, chciałem wziąć rzeczy. No tak, no ale to już za długo występowaliście. To już miało się skończyć do 23, ja nie będę tutaj nad godzin brał. I dosłownie, wiesz, stary... Przez to, że wszyscy tam robią za długo, ja byłem na scenie 4 minuty, myślę, max, nie? I do mnie się ochroniarz stary wali jeszcze, że mamy wychodzić, bo to za długo trwało.
Wow.
I to już miało do północy się skończyć, nie? I czemu ja jeszcze tu jestem, nie? Gdzie ja w pół do pierwszej na scenę dopiero wchodziłem. Dosłownie nas wyrzucili, stary, stamtąd, nie? Gdzie oni w ogóle nie mogli uwierzyć, Bartek, wiesz, Kuba, bo oni tam wielokrotnie byli z nami, jak my robiliśmy Please Stand Up w Operze Leśnej. I wiesz, no jest miło, możemy tam sobie siedzieć normalnie, do której się chce na tym backstage'u, a tu przychodzi ochroniarz, nie, no wypierdalać, nie? Więc dosłownie nie dość, że mnie ze sceny ściągnęli, to jeszcze ochroniarz mnie z backstage'u wyrzucił, że za długo, nie? No i co? No i tak to się skończyło, nie? Dzień później dostałem chyba telefon, czy tam, nie wiem, to może po weekendzie, bo to było w piątek, czy coś takiego, no, że oni mi nie zapłacą, nie?
Tak, od.
Że oni mi nie, że oni tam jakieś grosze mi zapłacą z tego małą tą.
Na świeżo pamiętam to, że to jest chyba nieemisyjne, ty mówiłeś, czy że oni ci powiedzieli, że to jest niedopuszczenia.
Że to jest niedopuszczenia, że oni mi nie zapłacą.
Bo nie będzie puszczone.
Bo nie będzie
telewizji.
Puszczone, tak. Że zapłacą mi jakiś taki mały procent z tego, nie?
Tak.
Co, wiesz, no... Jestem ciekawy, jakby to się skończyło na drodze sądowej, czy by mieli rację, czy nie. Moim zdaniem jednak mimo wszystko nie, no bo to oni nie stworzyli warunków do występu, bo oni użyli tego argumentu, że jest obce osoby na scenie. Ja mówię, no dobra, no ale to nie jest moja wina, no ale ty go zaprosiłeś. Ja mówię, no trochę go zaprosiłem, ale to wciąż nie jest moja wina, nie? Bo oni, że wiesz, w ogóle mi zarzucili, że ja to miałem przygotowane, że ja go zapraszam. Ja mówię, tak, tak, dokładnie to jest mój scenariusz cały, że w pewnym momencie wchodzi typ z Wejherowa i chce mnie
wyjdzie.
No. Więc tam była w ogóle taka dosyć zawiła jazda z tym.
Ale to wreszcie się ile kłócili to przez... Bo to było, to trochę trwało, bo pamiętasz, że to do mnie zadzwoniłeś.
Miesiąc, dwa miesiące. Pomagała w tym wszystkim. Ja w materiale opowiadam, że tam... to jest w ogóle jedyna część w materiale, gdzie ja dopisałem jakąś nieprawdziwą rzecz.
No.
Że tam w materiale mówię, że jakiś mój ziomek, który go wyjebali po roku studiów, mi z tym pomaga.
Tak. Ja wiem, kto to jest. Ale...
A to nie jest prawda? Nie, chyba mogę powiedzieć, kto to jest oficjalnie.
Ja też mi to wydaje.
Dziewczyna Zalewa, która jest
prawniczką,
tak, adwokatem, tak. Nie wiem, jakby jakąś ma tam funkcję prawną.
Mhm.
I ona mi z tym pomagała. Ona pisała do nich... I ona jakby to, co pisał... To ona mówi, że to są takie brednie prawnicze, że to jest szok, nie? Że wiesz, to po prostu to jest takie, ma znamiona wręcz... Nie?
Wow, a co oni ci pisali? Jakby... Możesz powiedzieć, co oni ci pisali, czy nie?
Stary, mógłbym odkopać tego maila, bo to było rok temu, ja już nie pamiętam, nie? No. Możemy odkopać tego maila, ale wiesz, jakieś takie rzeczy w stylu... Że to nie jest śmieszne, a w umowie jest napisane, że ma być śmieszne.
Nie? No, to znać, jestem ciekaw. Stary, kurde, ten fragment, pisz tam, że nie jest śmieszne, czy że no, ten... Spauzuję to za chwilę, jestem ciekaw, co... Chcesz jeszcze wody?
Nie wiem też, czy to może ewentualnie wytniesz, bo ja nie wiem, co mogę czytać z tego, co nie.
Ja też nie wiem, ale najbardziej mnie interesowały te argumenty, dlaczego ci nie chcą zapłacić. Od razu zaznaczę, wszystko mu zapłacili. Nie mieli żadnych podstaw, żeby mu nie zapłacić. Ale jestem ciekaw, co kombinowali, jak chcieli uargumentować brak zapłaty.
Już ci mówię.
W tym odcinku pewnie zauważycie, że będzie trochę rzeczy wypikanych lub wyciętych, lub niestety przemilczanych, no bo nie możemy wszystkiego wam puścić po konsultacji z prawnikiem, dokładnie z panią prawniczką. I więc mogę powiedzieć, że w tym fragmencie Tomek dostaje zarzut, że nie jest profesjonalistą. Tyle mogę powiedzieć tylko.
Podkreślmy, jako profesjonalista po szkole stand-upu, pana Antka, no to
właśnie, ja mogę ci dyplom dać.
Mam papier jako profesjonalista, tutaj nie ma amatorów. No i nie wiem, jak to rozumieć, nie?
Aha,
że oni
sobie
bzdurali, że są komicy siedzieli na starych profesjonalnych zawodowców, jakichś, nie wiem, tych i ja... No,
i ty jesteś nieprofesjonalny,
ale
nie...
Udowodnij to w sądzie na przykład, nie? To tak. On powiedział, że jest profesjonalistą, a to nie było profesjonalne. To jest w ogóle tak jakby szerokie pojęcie.
No ale stary, oni w ogóle ci nie uargumentowali tego.
To było na takiej zasadzie, że oni byli przekonani, że... Ja mówię, ta b***a się wydaje, że cały czas miała wrażenie, że ja mam 17 lat, nie? Że oni po prostu mnie zastraszą. Oni sobie obrali generalnie, jestem pewny, że to straty przyniosło to wydarzenie. Mhm. Generalnie, to na pewno, nie? Więc było szukanie pewnie pieniędzy, nie? I oni sobie ubzdurali, dobra, ten dzieciak, pewnie on, wiesz, przestraszony, my go trochę zastraszymy, on nie ogarnie i nie będzie trzeba mu płacić po prostu, nie? Miejsce dla nas. Tak to dla mnie wygląda, wiesz, nie mówię, że tak było na 100%, ale to jest stary, no bo to wygląda, wiesz, jakby to jest prawnicza brednia.
Tak, tak.
I wiesz, no to ma znamiona w pewnym etapie, a stary, no też jakby wiesz, no obrali sobie najmłodszego typa, który pewnie ma najmniejsze zaplecze jakieś prawnicze i jego steroryzujemy. Stary, co to w ogóle za podejście
no,
jest,
no,
nie?
No. Nie dali żadnych argumentów jak na razie, tylko jest tak, to, że jesteś nieprofesjonalny.
O, to jest ten o tym, że zaprosiłem gościa na scenę.
Tutaj mogę powiedzieć tylko, że Tomka występ nie był wykonany przez Tomka. Tutaj resztę musicie się domyślić.
Nie poinformowałem ich, że będzie heckler, który wejdzie na scenę. No fakt, że ja go zaprosiłem, to trochę mój błąd, ale to... No dobra, no to można dwojako rozumieć jeszcze.
Tu pojawia się trzeci zarzut wobec Tomka, który liczę, że się domyślicie z kontekstu naszej wypowiedzi, ale niestety też nie mogę go ujawnić.
Ale tak!
Bo oni nie mogli puścić swojego występu, bo nie mieli praw do tego...
Do typa najebanego. Pomimo tego, że to też jest brednia, bo tam chyba jak kupujesz bilet, to automatycznie
brałeś
zgodę, bo oni nagrywają przebitki na publikę jako przecież reakcję, nie?
No
więc, to też jest oszustwo, nie?
Ale to jest inaczej, jak się ładujesz nawalony na
no
scenę.
No dobra, no ale to jakby typ też nie zdawał się tak, że go ktoś tam zmusił, tylko normalnie wiesz, no chodź, no to idę, nie? Przecież to nie było tak, że wiesz, ktoś by tam przyłożył pistolet do głowy, masz wyjść teraz na scenę. To już była jego decyzja w pewnym stopniu, nie?
Wow, ale jazda.
I to są jedyne dwa argumenty, to jest koniec, nie?
I to tyle.
Tak. No. Więc na tych dwóch oparli, że nie chcą mi płacić pieniędzy. No, i
to się rozegrało na podstawie maili, tak?
Na podstawie maili, tak. Nie doszło do sądu. Może leżeć.
A teraz masz puścić filmik jeszcze przecież. Ale zaskoczmy historię najpierw. No.
I co dalej? Oni poziom negocjacji był bardzo śmieszny. Ja już to mogę powiedzieć, bo to mówiłem w materiale też, więc to jakby nie będzie jakiś tamten. Ja miałem dostać 12 koła za ten występ. Co jest dla mnie, wiesz, obiektywnie to jest bardzo dużo pieniędzy, nie? Że naprawdę tego nie negocjowałem. Mój jedyny warunek to było, że ten hotel chce na te parę dni, nie? A tak to mówię, dobra, jest jakby spoko, nie? No. 15 minut roboty, tylko zajebiście. I ona mówi mi 3000, nie? Co w ogóle nie wiem, na jakiej podstawie wyliczone jest, że akurat 1/4 przysługuje mi, nie? I ja mówię, co sobie gadacie, ja, wiesz, upokorzenie, straty wizerunkowe, wy nie dopilnowaliście, wiesz, rzeczy i tak dalej, pewne wynagrodzenie. I ona mówi, 4000. Na zasadzie takiej po prostu najprostszej licytacji. No. I ja mówię, że nie. I on, to się wydarzyło naprawdę. Mówi, daj mi godzinę i wraca po godzinie z telefonem. Ja byłem, nie wiem, szóstkę powie i dalej powiem, że nie. Ona mówi, 10000. Jak w ogóle to stary absurd tej negocjacji, że to nagle skacze w godzinę z czwórki do dychy i w ogóle to takie polskie januszostwo, jeszcze tą dwójkę uczkniemy, nie?
Tak.
I co z tą dwójką zrobicie, nie? Podzielicie na 17 osób, po 130 zł będziecie sobie bliki rozsyłać. No stary, to w ogóle jest zajazda, nie?
No.
Ja wiem, że nie, no i ona pełne wynagrodzenie mi przesłała, nie? Ale musiała 4 razy zrobić podejście, czy nie chce mniej pieniędzy, nie? I ja za każdym razem powiedziałem, nie, ja chciałem tyle, co mam napisane, że mam dostać.
No, dobra,
to wysiałem ci tyle, co jest na umowie. No co to w ogóle jest za absurd, nie? I musiałem to zaangażować od zalewa.
Meksyk.
No ale to widzisz, to pokazuje po raz kolejny, że telewizja, nothing change.
No, nic.
A ja sobie jeszcze zdałem sprawę z tym na sam koniec, że ja, bo ja to opowiadam w materiale, że ja już wszystkich wkurwiłem w tym momencie, nie? Bo ja w tym materiale tak, najpierw się jebię z PiSu, potem się jebie z Rydzyka, a na koniec z TVN-u, czyli po prostu wszystkich, nie? I ci wszyscy, co mi teraz piszą po tym Rydzyku, ty TVN-owska kurwo, to nawet nie oglądam tego materiału, gdzie ja przez ostatnie pół godziny napierdalam na TVN dosłownie, nie? Więc ja na tym etapie wkurwiłem wszystkich.
Nie, Polsat jeszcze został.
Jeszcze Polsat został.
Kabareton do Polsatu możesz pojechać jeszcze przegrać tam jedną rzecz.
No ale jakby wkurwiłem oba obozy, mi się wydaje, nie?
Ja wiesz co, podczas twojego mówienia przypomniało mi się, czemu ja w ogóle odmówiłem tam udziału. Bo ja chciałem pojechać i tam ich, kurde, odjebać znowu akcję. Po tym Dzień Dobry TVN, jako niby jeszcze miał 25-lecie za ten, ja się dowiedziałem, że to nie jest na żywo.
Tak.
Bo jak to było na żywo, to ja bym tam pojechał i by było stary. Było grubo, ale nie mogłem.
I to był jedyny dzień, który nie był na żywo. Bo te wszystkie koncerty muzyczne leciały na żywo, a ten komediowy... Oni uznali, że lepiej nie.
No i bardzo dobrze, nie? Jeszcze byście mieli typa z Wejherowa na scenie.
No, to by się ciągnęło dopiero długo, no.
Ale jazda, stary.
I dzień później, wiesz, na jakichś pudelkach, takich innych portalach, Tomek Kołecki zdjęty ze sceny.
Pobity.
Tak, jeszcze fajnie by pobity, nie? No, absurd, nie? No ale widzisz, no jakby jak to się dla mnie skończyło. Dostałem cały hajs, nie było tego puszczone nigdzie w telewizji, nikt tego nie widział. I jeszcze miałem pół godziny historii do opowiadania przez rok i monetyzowania realnie na żywo na występach.
Czekaj, i najważniejsza rzecz, hotel. Miałeś te 5
dni. I miałem hotel.
Miałem hotel.
No, więc tak. No,
jak szybko zacząłeś występować z tym materiałem? Jakby jak to się wydarzyło, jak szybko wchodzisz na scenę i już zaczynasz to opowiadać? Bo my żeśmy, przecież jeszcze pauza, żeśmy gadali o to, czy to puścić, a on od razu gadał pół godziny. Że to był od razu półgodzinny bit, gdzie kurde, no nagle masz za darmo super materiał. I jak szybko wchodzisz na scenę z tym?
Ja wiedziałem już 5 minut po tym, jak to się skończyło, że to będę opowiadał. Mhm. Tylko była kwestia taka, że to się zakończyło. Ta na przykład cała akcja w ogóle finansowania tego, to się rozpoczęło 3 dni mniej więcej po tym wydarzeniu, nie?
Tak.
Więc ja już wtedy wiedziałem, okej, dobra, no to jakby to się musi zakończyć, bo ja nie mogę tego opowiadać na zasadzie, a jeszcze nie wiem, jak to się skończy. To już jakby trzeba powiedzieć od A do Z, żeby ta historia miała zakończenie. Więc wiedziałem, że po prostu muszę poczekać, aż to się finalnie wszystko, wiesz, rozwiąże, czy oni te pieniądze mi dadzą, czy mi nie dadzą, czy w ogóle do sądu pójdziemy, jak do sądu pójdziemy, jaka będzie beka,
super,
nie?
No.
Sceny lepsze niż Johnny Depp z Tom Amber, stary, nie? No. To po prostu taka pompa. Trzeba było świadków powoływać, ja bym, wiesz, oni na przykład, że to nie jest śmieszne, nie? Ja bym brał świadków z innych występów, to mówi, nie, no byliśmy na innym występie i to jest śmieszne, nie?
No, właśnie, oni by musieli...
To było zajebiste, nie? Jakby ludzie musieli na razie występu wchodzić jako świadkowie do sądu, jako, wiesz, jak coś, nie wiem, no, jak to się mówi w sądzie, opinio...
Nie, to są
tam jest biegli. O, biegli. No. Jako biegli, stary komediowy. Myślę, że biegłych komediowych w ogóle powołać, czy to jest śmieszne, czy nie. No stary, ale jak jazda. To by było zajebiste, nie?
Też, bo oni ci by musieli udowodnić, no. Że jesteś nieprofesjonalny, tak. Że nie jesteś profesjonalnym tak, komikiem. Tak, tak. Czy to jest śmieszne? Oni wchodzą w tak abstrakcyjne
musieliby
rzeczy.
Musieliby mi udowodnić, że z tym gościem zaplanowałem to wcześniej i nie poinformowałem ich o zmianie scenariusza.
Tak, też musieliby ci udowodnić. Na tym, ale jazda.
No, nie trafiło to do sądu niestety. Ja na tym trochę etapie żałowałem, nie? To było super.
Zrobiłbyś godzinę z tego.
Stary, po prostu. To genialne to by było. No więc ja to zacząłem opowiadać w momencie, jak to się rozwiązało, że oni powiedzieli, dobra, wysyłam ci pieniądze, zamykamy temat i wiesz, dobra. Ten. Ja mówię, dobra, no to jakby dla mnie to jest zakończona historia, którą mogę opowiadać. To myślę, że przy pierwszej okazji, kiedy tylko mogłem wejść, powiem, jak to się zakończyło, na jakiegoś open mic'a.
Okay,
ja miałem problem z tym na open mic'ach, bo ja musiałem dostać 25 minut minimum na open mic'u, żeby to opowiedzieć. Bo nie ma
co ty gadasz?
Bo ja nie mogłem wyjść i powiedzieć 5 minut z tego, nie? Bo, a, słuchajcie, taka historia, ten, o dobra, i co dalej? A, koniec czasu, no, siema.
No tak, no
więc
tak.
Więc ja musiałem po jakichś chodzić testach takich, gdzie trochę dostanę więcej czasu. Pierwsze 3-4 razy myślę, że zamuliłem trochę, że to było za bardzo przegadane na pewno.
Ale co, że jest za dużo szczegółów? Podawał
za dużo szczegółów,
faktów,
nie wiedziałem jakby do końca. Musiałem opowiedzieć to po prostu na początku tak, jak pamiętam i zobaczyć, gdzie w ogóle jest potencjał, żeby było śmiesznie.
Mm-hmm.
Więc ja pewnie pierwsze 3-4 razy po prostu opowiedziałem to bez w ogóle przygotowania jakiegoś większego, z pamięci po prostu jakieś tam śmieszne rzeczy, które pamiętałem. No i dopiero potem wiedziałem, jaki mam punkt zaczepienia. Okej, okay, tutaj na przykład fajny z tym Kryszakiem, tutaj na przykład tego nie będę mówił, bo tego nie ma sensu i to nic nie wnosi do historii. No i potem jak zacząłem testować...
A co na przykład wywaliłeś, jeżeli możesz powiedzieć? Którą część?
Wiesz co, to już było rok temu... Nic takiego istotnego, nie? Ja i tak zrobiłem z tego pół godziny, więc myślę, że nic takiego... Nie, nawet nie powiem ci, co wybrałem, okay. Bo to rok temu było. I jak już miałem taki motyw, że pojechałem sobie testować swój solowy materiał godzinny, no to już wiedziałem, że okej, mam jakby 40 minut powiedzmy żartów i pół godziny na koniec tej historii. A ja jeszcze miałem taki motyw w poprzednim programie, że opowiadałem godzinę żartów, a ostatnie pół godziny siadałem sobie na hokerze i opowiadałem, jak na dołku siedziałem.
Tak, to więc na prawdziwych historiach opowiadałeś.
Tak, więc uznałem, że jakby to jest super, żeby to powtórzyć, nie? Że robię 40 parę minut żartów takich stand-upowych na stojąco, a potem sobie wezmę hoker i opowiem im to, wiesz. I mi się bardzo w ogóle podoba ta formuła, nie? Że ja robię, wiesz, powiedzmy 2/3 bitów stand-upowych, a na końcu usiąść i jakąś historię opowiedzieć.
No.
Tylko problem jest taki, że wiesz, jakby nie wyciągnę takich asów co program, nie?
No, teraz muszę jest ciężej.
Bo to fajny to, wiesz, bardzo dużo ludzi w ogóle pisało, że fajny jest ten motyw, nie? Że ten i potem na końcu, w ogóle dużo ludzi na przykład, co im się nie podoba mój stand-up, to piszą, ale ta historia na końcu fajna, nie?
Okej.
Okay. Też takie dostałem opinie, nie?
No bo ta historia, ona ma, kurde, jak to prawdziwa historia, ona ma większą głębię przez to, że tam nawet nie musi być aż tak śmiesznie, ale jest jakaś wartość dodana przez to, że to jest
Wiesz, ja też mam stary 26 lat i w tym teraz zaczynam grać 6 godzinę, nie? Którą napisałem. No to stary, wiesz, no pokaż mi w Stanach komika, który ma, wiesz, 6 speciali, ten Matt Reeve teraz ma chyba, wiesz, mniej więcej on jest w moim wieku, czy może rok młodszy i on ma 3. Nie? Gdzie to są Stany, o wiele większe w ogóle rzeczy do gadania, więcej tematów i tak dalej, nie? Wiesz, no ja nie mogę co roku napisać godziny takiej, że wiesz, nie ma w ogóle opcji, ja mam 26 lat, ja nic jeszcze nie widziałem, nic, trochę może coś widziałem, coś przeżyłem, ale to nie jest dalej, wiesz, taki wiek, że ja będę nauczał ludzi czegoś, czegokolwiek, nie? Wiesz, no komicy w moim wieku, Grzesiek Wójtowicz czy Bartek Strusiński, to mają jedno albo dwa pół godziny, nie?
No.
Więc wiesz, jakby ja nie mam aż tyle przeżyć, żeby żeby co program robić jakąś głębię i wiesz.
Ale to może nawet, wiesz co, jeżeli będziesz miał, jeżeli byś zachował, nawet daj sobie, że 5 minut, że ostatnie 5 minut to będzie te twoje,
tak.
Wiesz, że nie jakaś tam znowu pół godziny, bo ten na dołku też było z 15-20 minut. Z tego
pół godziny to było
też. Było z pół godziny. Też. No to 2 razy pół godziny miałeś, ale ja bym sobie dał nawet, że 5 minut. Stary.
Tak, nie, fajna, no ja mam generalnie jedną taką w ogóle petardę, na której siedzę, ale to jest coś, co się będzie jeszcze latami ciągnęło i to się nie skończyło, więc tego jeszcze nawet nie będę ci mówił, o co chodzi, ale dobra, mam coś takiego, na czym wiesz. Co kiedyś opowiem na pewno, nie?
Dobra, okej.
Więc na przyszłość jedną taką rzecz mam, ale wiesz, na ten moment... moim zdaniem po prostu, wiesz, ja bardzo dużo programów już napisałem jak na mój wiek, nie? I na pewnym etapie po prostu co kolejnego już, wiesz? Ja bardzo chętnie napisał co roku nowy program, tylko
O czym?
No właśnie, nie? Wiesz,
ja,
no...
Właśnie, ja też ostatnio dochodzę z tego punktu, że musimy mieć jakieś zbalansowane ilość przeżyć versus tego, ile możesz wytworzyć, bo nie jesteś w stanie wyjmować z pustego. Musisz coś, kurde, pójść właśnie odwalić do Dzień Dobry TVN czy do
Dokładnie,
Top Trendy.
Tak mi to jakaś terapeutka zarzuciła, że pan to pewnie specjalnie się rzuca w takie sytuacje trochę niemiłe, że powiem o czym mówić. No tak, no.
No, no, bo to jednak pomaga. No dobra, ale mamy przejść do
możemy to
jakiegoś
puścić.
Fragmentu. To chociaż 10 minut zobaczmy, tak jako ciekawostkę.
I właśnie, bo wiesz, na YouTubie jest do obejrzenia już ta taka finalna wersja, a tutaj mam to, co miałem do ciebie przynieść, to nagranie z prawdziwych historii u Banasia, które miały
tam,
miejsce
pamiętam.
W Boho 22 albo Centralna Spółdzielnia Komediowa, w zależności, tak. Bo to chyba ma dwie nazwy, albo po prostu Korbel sobie wymyślił drugą nazwę.
Chyba tak, myślę, że to chyba
tak, bo to jest dobra logika Bartka Korbela, żeby nazywać lokal inaczej niż się nazywa na czas komediowych wydarzeń, tak jak Klub Puenta. Ale to już abstrahując. I tam jest to nagrane, to jest sala na 50 osób i motyw jest taki, że są tylko prawdziwe historie, więc to był taki fajny, to był taki chyba wieczór, że ja złapałem pewność siebie do opowiadania tego. Bo
a który raz to mówisz?
Myślę, że między 5 a 10. Nie jestem w stanie ci powiedzieć dokładnie.
To jest jakoś...
To nie ma tyle. To jest jakaś taka dziwna... Patrz, jak ja bym to puścił, to jest jakieś takie dziwne liczenie tego.
Aha, czyli to 25 minut. Okej, dobra, widzę.
Chyba.
Dobra.
I jakby wieczór jest taki, że każdy wychodzi, a pada prawdziwą historię. Więc mi się tam to bardzo fajnie po prostu sprzedało na zasadzie takiej... No bo to jest prawdziwa historia i wiesz, jakby każdy tam wychodzi, wiesz, szumi, mówi o Stulei, wiesz, ktoś tam inny mówi jakiś taki tych, a ja ładuję to i mi się jakby fajnie bardzo z tym tam grało. Od razu mówię, dźwięk to jest taki, wiesz, z kamery,
roboczy.
Z GoPro, tak,
dobra.
Tak, w ogóle nie ma zgranej publiczności i też słychać po mikrofonie, że trochę trzeszczy.
Dobra.
No więc witam, Rafał Banaś, dajcie mu brawka też, super, tutaj prowadzi.
Ale dobrze wygląda.
Fajnie Rafał prowadzi, fajny wieczór jest. Dobrze się bawicie? Jest okej? Okej, dobra. No właśnie, fajny jest, ja trochę się boję, że ja zamulę bułę tutaj, ale postaram się w miarę sprawnie, szybko opowiedzieć, co mam do...
Tak, bo to był właśnie też na tym etapie, że ja się, wiesz, miejscami zamulałem jeszcze bułę w tej historii, bo nie miałem tak aż bardzo sztywno, jak miałem na końcu, nie?
Okay.
Były momenty przegadane, a tam wszyscy, wiesz, wychodzą, opowiadałem nawet nie do końca wszyscy prawdziwe historie, niektórzy bity robią, mamy kurde, to ja, wiesz, zamulę bułę.
Kurwa zawsze na wieczorze prawdziwych historii, jak ktoś wychodzi i kurwa bity zaczyna opowiadać.
A wiesz co mnie najbardziej wkurwia?
Wypierdalać.
Bity to tam jeszcze jestem jakoś w stanie zrozumieć, że nie miał historii, ale jak ktoś crowdwork robi, a byłem świadkiem takiej sytuacji,
naprawdę?
Na prawdziwych historiach cały po prostu wykąt to jest crowdwork, bo ktoś nie miał historii.
Nie.
I potem my musimy wejść ze swoją historią po crowdworku, stary,
tak,
nie? Gdzie
tak,
ludzie
tak.
Tacy, ale fajne to było, co ten gość zrobił.
Ja to zawsze tak mi wkurzę, że ktoś wychodzi, bit opowiada, a ty wychodzisz i masz, to jest wieczór prawdziwej historii, one mają być trochę inne od stand-upu, to po chuj robisz stand-up na wieczorze prawdziwej historii. To jest
Ale jeszcze gdzieś tam to się dla mnie delikatnie broni, że ktoś nie miał historii, po prostu powiedział bit, no w sumie ja też mogłem zmyślić, nie?
No po co robisz ten wieczór?
No tak, to jakby okej, ale crowdwork to już jest moim zdaniem stare przegięcie pizdy po prostu, okay. Nie? Że ktoś z 20 minut crowdworku na wieczorek prawdziwej historii. No,
to nie wiedziałem tego jeszcze.
To ja to nie będę mówił kto i ten, ale byłem lekko podirytowany. Do powiedzenia. Ja wam chciałem powiedzieć takie prawdopodobnie największe upokorzenie, jakie przeżyłem w życiu. Ja się z tym źle czułem. Usłyszałem dzisiaj o 30-letniej Stulei i już troszeczkę się pewniej czuję, ale dalej wciąż jest upokorzonko mocne. No ale opowiem wam, trudno się wydarzyło, to wam opowiem. No dobrze, panie i panowie. Czy ktoś z was kojarzy taką sytuację, która miała miejsce w te wakacje, jak Top of the Top Sopot Festiwal TVN-u? Ktoś wie, o czym mówię? Dwie osoby? To nawet lepiej.
Ale to też widać, jak publiczność stand-upowa się różni od tego, gdzie ty żeś występował.
Tak.
Że to nawet nie kojarzą, coś takiego istnieje.
Nikt nie wie, nie? No. Jak ja pytałem na występach regularnie, to tak maksymalnie 3-2 osoby się zgłaszały, nie? A zazwyczaj nikt.
To są zupełnie inne światy.
No.
Zupełnie inne światy.
Bo... Ja tam dostałem zaproszenie, żeby tam wystąpić. Dostałem zaproszenie, żeby wystąpić 4 dnia w Operze Leśnej w Sopocie na wieczorze komediowym. Dostałem telefon od baby z TVN-u i ona tak do mnie mówi: słuchaj, chcielibyśmy...
Pozdrawiam babę z TVN-u.
...festiwalu, będzie starszych komików, trochę młodszych. I ja tak mówię, co to znaczy? Ona mówi, no będzie Poniedzielski, będzie Artur Andrus, będzie Marcin Daniec, ale będzie też Antoni Syrek-Dąbrowski i Piotrek Szumowski. Ja Ja nie wiem, czy wy kiedyś słuchaliście mojego stand-upu, ale to jest mniej więcej 45 minut żartów o kutasie i marihuanie. To jest mniej więcej... Ja nie wiem, czy po panu Poniedzielskim to wypada, żebym ja wchodził i bajdurzył te swoje pierdoły o kutasach i marihuanie, nie? Ale z drugiej strony, ja też się lubię czasami jakby rzucić taką trudną sytuację na teren wroga, jakby się sprawdzić w ciężkim gruncie. I też mówię, ładnie będzie w TVN-ie, chciałem mamie pokazać, że nie tylko najebańców w piwnicach bawię, ale też będzie... Wiecie, ładnie wszystko wygląda i jest super, nie? No i usłyszałem, że będzie Piotrek, zębem będzie Antek, mówię, dobra, w trójkę jakoś damy radę, biorę to. Dwa tygodnie później ląduje wydarzenie na Facebooku i oprócz mnie nie ma żadnych młodych komików, nie? Dosłownie skład wygląda tak. Jest Marcin Daniec, Andrzej Grabowski, Jerzy Kryszak, Zbigniew Zamachowski z jakiegoś powodu, nie wiem, co on będzie robił, Kasia Pakocińska i tych czterech gości, co na skrzypcach gra, wiecie, ta grupa Mozarta, nie? Tych czterech, nie? I ja!
Jeszcze zapauzuję, mi się przypomniało, ja tam podchodzę do pani Kasi Pakocińskiej.
I Pakosińskiej.
Tak, Pakosińskiej, tak? Mhm. O, to przepraszam. I ja do niej mówię tak, wiesz, tak chciałem miło zagadać. Mówię, o, to pani była moim crushem, jak ja byłem młody. Tak powiedziałem, nie? O, ona do mnie, czyli jestem stara. No. Ja mówię, kurwa, no. Ja tak, wiesz, od razu, dobra. To... Ja próbowałem coś z nimi zagadać, wiesz. Tak, no. Pani to, kurde, jak ja bym młody, pani by naprawdę... No, czyli już stara jest. Sekundę mnie tak po prostu zbiła, nie?
Wow, super.
Tak 25-letni typ czasem z Daszkiem, co będzie o jaraniu mówił. To jest bez sensu. Co nie... Tego nam brakuje do pełności wieczoru. To ja... Co to jest za pomysł z dupy, że ja tam jestem zaproszony? Ja nawet na tyle jakby czułem, że to jest zły pomysł, że ja zapytałem wprost, byłem na tyle bezczelny, że zapytałem przez telefon wprost tej baby, po co ja tam jestem? I ona mi powiedziała, Tomek, a czy ty masz 25 lat? Ja mówię, no tak. Ona mówi, to się świetnie składa, bo to będzie 25-lecie.
Tak, to był też argument, czemu mnie zaprosili tam.
Ja też tak słyszałem, mi to łeb rozjebało, tak, że oni tak myślą.
Rozumiesz, że po prostu tam ktoś siedział przy Excelu i miał taki, dobra, to jest 25 liczba, mamy 25 lat, ten gościu tu jest inna liczba 25 w jego rubryce wieku i to się kurwa łączy, dzwoń do niego. Tak, stary, rozumiesz? Jakie wow. To jest genialne, w samym roku się urodził co TVN, to jest kurde czego tutaj, no. Do Kryszaka.
To jest... Nic nie zmienią, oni muszą wszyscy umrzeć po prostu.
No.
Oni nic nie wiedzą, nie? Oni nic nie wiedzą, co ja robię, jak ja zrobię, to będą problemy, nie? Ale i tak, jeszcze jakby tam miałem jechać, ja też byłem trochę zobowiązany do tego, bo ja to pokminiłem tak, ja myślałem, że w ogóle genialnie zagrałem biznesowo, że ja jadę na festiwal Wisło-Ujście, oni ogarną mi nocleg, nie? Wiecie, to ja byłem, jakby nie zrobię tego, to nie mam gdzie spać na festiwalu potem muzycznym moim, więc tu już trzeba tam jechać. I ja tam pojechałem, ja tam generalnie pojechałem z takim nastawieniem, że ja myślałem, będę, nie wiem, jakąś taką ciekawostką ze świata młodych ludzi.
A jeszcze ci zapauzuję, bo tam byłem ze znajomymi na tym festiwalu, oni mieli jakieś takie po prostu Airbnb chujowe wzięte i oni co dzień do mnie przychodzili na ten hotel, na basenie siedzieliśmy. Nie, cały ten festiwal. Więc jeszcze w ogóle na plus dużo osób wyszło, nie tylko jasne.
Gdzieś tam dadzą mnie w środek, popierdolę chwilę, pewnie tam mnie nikt nie zrozumie, może w telewizji ktoś zrozumie, o co mi chodzi i tyle. Nie? Ja się na próbie dowiedziałem, że mam wystąpić na koniec jako główna gwiazda wieczoru. Po Kryszakach, po Dańcach, to jest bez sensu, nie? To jest bez sensu, że tam będą same dziady na widowni, gdzie ja będę gwiazdą wieczoru. I to też nie takie dziady, wiecie, że tam, nie wiem, czy kojarzycie Waldka Nowaka, ale takie fajne, energiczne dziady. Nie, to tam będą takie dziady, co tylko puść mi teleekspres i odłącz respirator. To jest taka publika. Gdzie ja na koniec mam być? To jest bez sensu, nie? Tylko ja jestem w zerowej pozycji negocjacyjnej. Ja się dowiedziałem na próbie o tym. Ja nic nie mogę im powiedzieć. Ja mam kutas Achillesa generalnie, nie wiem, czy ktoś z was wie, czym jest kutas Achillesa.
No, tutaj jest, możemy ten... Ja tutaj sobie przypomniałem w tym momencie, że jak to opowiadałem, to mam callback do żartów w materiale.
O kutasie więc Achillesa.
Tak, więc opowiedziałem szybko o kutasie Achillesa przez minutę żart. To mogę to przewinąć.
Ale to poczekaj, to jeszcze chcę tylko powiedzieć, żeby ludzie wiedzieli, dlaczego to... W sumie ja się zastanawiam, czy to jest logiczne, dlaczego ty masz przejebane, że jesteś na końcu i dlaczego oni ci też... Władowali tam i że w ogóle też
ja
fakt,
ci
że ty masz
dokładnie czemu.
Pozycję negocjacyjną. Ja wiem, że my wiemy, ale powiedz, bo chcę, żeby ludzie też wiedzieli.
No generalnie dlatego, że jest po prostu najpóźniej i wszyscy wyjdą, nie? No bo to i tak 23:15 to jest chora godzina już, jak to jest od 17:00. A co dopiero jeszcze, jak to się przeciągnie i byłem w pół do pierwszej.
Tak.
Ale widziałem w kuluarach ludzie, co pewnie coś tam mają do powiedzenia i się mogą wygrażać, no to tam się normalnie kłócili jeszcze o tą kolejność, nie, na próbie.
Tak, że tam ci...
Tak, że ten chce być jeszcze szybciej, że bo na przykład pan Kryszak też dostał dosyć do dupy, moim zdaniem, bo on był przede mną. Jeszcze między nami byłby ten pan Robert Motyka, co musiał powiedzieć, że tutaj był kiedyś za dzieciaka.
Oh, wow.
Ale tak, to Kryszak był przede mną, a no, różnica, na przykład Daniec był... Półtorej godziny dobre przed nim, nie? I wiem, że to też była o to jakaś tam, że pan Daniec sobie zastrzegł, że on ma być konkretnie o tej godzinie, konkretne ten, no bo sweet spota sobie po prostu zajął, nie?
No tak. No i właśnie, sweet spot to jest takie miejsce, gdzie jest najlepsze reakcje, publiczność jest jeszcze na tyle świeża, nie jest zmęczona, a nie, że wychodzisz późno. Poza tym część, jakby powiedzmy, jak jesteś wielką gwiazdą, to powiedzmy tam ten Grabowski czy coś, to oni mogą sobie zaklepać, że będą wcześniej i potem wypierdalają. I ich
dokładnie.
Nie ma. I sobie jedzie już, idzie tam chce i ma wieczór dla siebie.
Po prostu oni wiedzieli, że ja najmniej się będę o to...
Ty też nie masz pozycji.
No nie mam, żadnej pozycji nie mam, no. Nie?
Że więc nie mogłeś się kłócić, a jak oni sobie wykłócili, no to...
No dokładnie.
To jest wygodniejsze. Więc... To jest po prostu, chodzi o wygodnictwo.
Ja bym największym frajerem, którego można na koniec dać. To jakby w dużym skrócie po prostu.
No i jeszcze jedna rzecz. Daje się gwiazdę zawsze na koniec, bo ludzie czekają na gwiazdę, więc nie wyjdą, a tak to wiesz, jak dajesz takiego Tomka najpierw, to jest spoko, tak. A potem na przykład Dańca, to tak powinno być, ale jak ktoś się przycwaniakuje, to się da w środek i potem wrzucą tego Ziutka na koniec, żeby...
No, tym bardziej na publice, wiesz, gdzie mnie nikt nie zna, nie?
No
gdyby
właśnie.
Gdyby to scenapała publika była, no to jeszcze by się jakoś może obroniło, nie? Ale to jest publika kabaretowo-dańcowa, nie? Więc ja
oni
tam
na niego
koniec,
czekali.
To jest najgłupszy pomysł, nie?
Tak. No to jest, nie, bo to jest...
Dosłownie jakby dali mnie na minę i potem mieli pretensje, że mi źle poszło i nie chcą płacić. To jest dokładnie to, co zrobili, nie?
No, dokładnie, bo to jest wygoda występujących ponad jakość wieczoru.
Tak.
To jest to.
I wiesz, no i w tej jakby jeszcze opcji, że się kłócić, że mi nie chcą zapłacić, to jest w ogóle stary absurd, nie? No. Dobra, ja przewinę może tego szybko, ten kuta z Achillesa, bo to nie jest jakieś tam... Ja muszę być na końcu, tak jakby jest, muszę to wziąć na siebie.
Dobra, akurat.
I ja też się na próbie dowiedziałem, czasami jak na takich dużych występach jest jakiś DJ, który gra ci taką energiczną, fajną muzykę na wejście, żebyś wszedł jakby z dobrą energią. Tam na wejście gra grupa Mozarta na skrzypcach, na kontrabasie. Taką
to mój beat na wejście był, no.
Ja wejść i moje żarty o kutasach opowiadać, naprawdę, do kontrabasu, to jest bez sensu, nie? Więc jakby to są fakty, które przed którymi jestem postawiony na próbie. Jest jakieś 3-4 godziny do show. I tutaj też opowiem wam, jakie ja miałem w ogóle interakcje z tymi ludźmi, to jest ciekawe. Ja nie sądziłem nigdy, że powiem kiedykolwiek to zdanie, ale Jerzy Kryszak to jest kurwa ziomal.
I to jest serio odkrycie, bo ja też przed tym w ogóle nie wiedziałem, że on jest spoko typem. Ja myślałem, że on jest jednym z tych starych kasztanów, którzy tam po prostu właśnie jak Daniel schodzą i ma jakieś wąty, a on się okazał mega pozytywnym gościem.
Skąd mieliśmy wiedzieć też, nie?
No tak, nie mamy z nimi styczności w ogóle.
A ja w ogóle ci powiem, jutro ja prowadzę podcast z panem Kryszakiem.
Wiem, na festiwalu
I gości mam super, bo jest właśnie pan Kryszak, DJ Falcon i Błażej Krajewski. I każdy Kryszak jest pierwszy, Falcon drugi, Błażej trzeci i oni, tak jak u Wojewódzkiego, będą zostawali po swojej rozmowie i słuchali innych gości. Więc z Kryszakiem i wchodzi DJ Falcon, a Kryszak sieci dalej i wiesz, będzie super, nie?
A Błażej już umie udawać Kryszaka, czy jeszcze nie?
O, nie wiem. A się jutro chyba przekonamy.
Powinien się nauczyć.
No. Jeszcze Kryszak jest zajebistym typem. Jako jedyny z tych wszystkich ludzi był dla mnie miły, był dla mnie taki pomocny, że wyciągnął do mnie rękę, że był taki, że chciał mnie... Mówi, chodź, jesteś pierwszy raz w telewizji, takie duże wydarzenie. Ja to jakby cię wezmę pod swoje skrzydła, pojedziemy razem z hotelu taksówką na próbę. I wziął mnie do taksówki, pojechaliśmy razem z panem Kryszakiem na próbę. I ja w tej taksówce zaryzykowałem, bo...
A ty serio?
To serio mu powiedziałem ten żart. I to my mieliśmy ten żart z Zalewem wcześniej i z Darkiem, ten co teraz powiem, nie? O tym, że tak. Kryszak kryształ. No i musisz mu to powiedzieć. Ja mówię, dobra, to co mam do serca, powiem mu to,
no,
nie?
No, dokładnie.
I, ale on się wtedy właśnie okazał bardzo spoko, bo to jest pierwsza moja interakcja z nim, temu to powiedziałem i on, wiesz, nie obraził się, tego przybekował, ale widziałem, okej, dobra, on jest gites, nie?
Okej. Okay.
I bardzo dużo zmieniło też, bo ja na początku, na pierwszych 4 open micach to zdjęcie Kryszaka, co zaraz tu będzie, pokazywałem na telefonie, i bo jeszcze nie wiedziałem jakby, jak to do końca ugryźć, a mówię, dobra, jak już to wchodzi, to ja to wydrukuję, normalnie przygotuję takie zdjęcie, z którym będę jeździł jako, wiesz, rekwizyt. I to też bardzo dużo zmieniło, bardzo jakby...
Tak, zdjęcia pomagają.
Zdjęcia pomagają, no, ty pewnie też o tym wiesz, nie?
Tylko, że ty jesteś fajny, jak ty sobie wziąłeś A4, a ja z taką, kurde, wiesz, wielką tablicą jeździłem.
Nie, ja znam, że nie jest potrzebne aż takie duże.
No okej, rozumiem.
Wiesz, no bo to jest Kryszak. Ty miałeś takie szczegółowo, że operacje tam...
Tak.
No, a tu po prostu, wiesz, twarz pana Kryszaka, żeby tylko przedstawić jakoś wyraźniej niż telefon.
No ludzie znają też to zdjęcie.
Wszyscy chcieli, żebym go zapytał. Dobra, zapytam. I tak mówię do niego, panie Jerzy Kryszak.
Panie Jerzy Kryszak.
A to jest w ogóle też akcja, tylko szybko powiem, że on mi cały czas... mówi, że ja mam do niego nie mówić panie Jerzy Kryszak, okay. Tylko normalnie Jurek. I ja nie jakoś mam taką barierę w głowie, no bo to jest tak trochę starszy gość, że...
Yes, no.
Ale już się nauczyłem, że normalnie do niego jak piszę, do niego to Jurek pisze, nie? Ale miałem z tym długo duży problem, nie? Żeby tak się przestawić. Ale widać, że mu na tym zależy, żeby nie panować.
Tak, tak, tak.
Czy pan zna taki narkotyk jak MDMA? I on mówi, a o co chodzi? Ja mówię, bo to jest taki narkotyk, który tak popularnie w slangu wśród młodzieży nazywa się kryształ. Ale my w środowisku komediowym mówimy na to kryszak. Nie? Tam masz kryszaka, walimy kryszaka, kto ogarnie kryszaka? I to nie jest gołosłowne, jakbym mógł cię, Rafcie, poprosić. Wyobraźcie sobie, jakby MDMA miało jakieś uosobienie, przybrałby postać osoby, ludzką twarz. To wyglądałoby mniej więcej tak. To jest jak wyglądałoby MDMA jako człowiek. Ja zapłaciłem 30 zł za tą puentę. W sensie ja poszedłem do drukarni, żeby wydrukować zdjęcie Krysza. W drukarni zero pytań. Ja nawet do końca nie wiedziałem, jakby co ja chcę. Ja pokazałem zdjęcie na Google w telefonie, jakby chciałem to zdjęcie wydrukować. On mi podpowiedział, jaką techniką to zrobić, ten goście w drukarni. Nawet mi jeszcze tak powiedział, jak wytrygowaliśmy, mówi, ty, jakbym go tak bardziej fioletowego pierdolnął, a? Pewnie, czemu nie?
Mam jeszcze anegdotkę jedną z tym zdjęciem, bo ja to poszedłem do drukarni takiej, w ogóle Mokodruk na Mokotowie, pozdrawiam bardzo. No i oni faktycznie, wiesz, zero pytań w ogóle na zajawce, że fajnie zrobią to. I ja potem, jak wrzuciłem ten program, to w napisach końcowych napisałem podziękowania dla Mokodruk na Mokotowie, no. Nie? I oni w ramach stary, oni, o, ale fajnie, że napisałeś, to wpadaj do nas, mamy niespodziankę dla ciebie. Ja mówię, kurde, jak to będzie niespodzianka? I okazało się, że typo zrobił mi dwie bluzy z kapturem, bez kaptura, jeszcze t-shirt, z moją podobizną twarzą, i tylko że na oczach mam taki czarny pasek, jak był skazany,
o,
i podpis
super.
Smoke, weed. I mówię, o, pomyśl, możemy ci merch zrobić. To jest przypałowa bluza, bo jak masz ogólnie bluzę w marihuanę, to już cię może policja trzymać, ale jak już masz swoją mordą z takim czarnym paskiem. To się prosisz po prostu o dołek, nie? No, na tym etapie. Ekstra. Ale mam zestaw taki cały.
Myślałem, że ci z Kryszakiem zrobią z tyłu.
No, kurde, to w ogóle byłoby super, nie? Ale bardzo fajna drukarnia, bardzo polecam.
Okej. Okay.
Dużo tam można ogarnąć rzeczy takich.
Mokodruk na Mokotowie, super fachowcy, nic nie trzeba tłumaczyć, jest fajnie. Więc to mam zdjęcie Kryszaka teraz. I ja pokazałem to zdjęcie Kryszakowi. Powiedziałem mu, że my mówimy na kryształ Kryszak. I Kryszak miał luz, nie? Kryszak się zaśmiał, mówi, ty, ja mam to zdjęcie na profilowym na Tinderze. Twitterze. Żeby nie było, że ja tutaj mówię, że pan Jerzy Kryszak rucha na boku. Na Twitterze. On ma to zdjęcie na profilowym. I generalnie on miał poczucie humoru, nie traktował.
To był celowy błąd? Celowy błąd.
Pierwszy raz może nie, a potem już celowy. Klasycznie.
To mogliśmy pożartować w rozmowie. Wtedy ta była ta cała akcja z tym, wiecie, Fabijańskim i Rafalalom, nie? A musicie wiedzieć, że Jerzy Kryszak na co dzień mieszka w Tajlandii. On ma wystawę, siedzi w Tajlandii, jak ma tylko joba w Polsce, przylatuje, se siedzi tam.
I to też jest misinformacja, bo on tylko tam pół roku siedzi, jak jest zima, a potem pół roku w Polsce.
I ja mówię mu, ale akcja z tym Fabijańskim, z Rafalalom, że Fabijański twierdzi, że się pomylił, nie? I Jerzy Kryszak mówi, słuchaj, jak mieszkasz w Tajlandii, się co najmniej 3 razy do roku pomylisz. A Jerzy Kryszak ma poczucie humoru, zajebisty typ, normalnie fajny gość, super, bardzo dobrze go wspominam, super typ. I chwilę później, na tej próbie właśnie wspomnianej, miałem interakcję z kompletnie drugiego biegunu, z panem Marcinem Dańcem. I ja widzę, że pan Marcin Daniec już na mnie idzie wkurwiony. Ja jeszcze nic nie zrobiłem, on już do mnie idzie, Jezus Maria, nie? Ja przerażony jestem.
Tak,
i on
było.
Przychodzi do mnie, Marcin Daniec, i mówi, co, takie coś od razu, ani tam dzień dobry, nic, ty jesteś tym młodym kabareciarzem.
Tak było, że pan Daniec tak do mnie wyjewał od razu, bez dzień dobry, bez cześć. Ty jesteś tym młodym kabareciarzem.
Pamiętam, że
tak rozmowę zaczyna w ogóle, nie?
Ty mi mówiłeś, jak wtedy gadaliśmy, że on chciał, czułeś wtedy, tak mi powiedziałeś, że on chciał cię sprowokować, żebyś ty się zaczął burzyć na to słowo kabareciarz.
Tak, a ja z uśmiechem na ustach mu odpowiedział, bo on tak by trochę wyszedł, żeby się pokłócić, a ja się w ogóle nie chciałem, ja miałem dobry humor tego dnia.
No.
I ja tak, nie, no wiesz, ty daperem i tak na luzie, i on tak nie wiedział w ogóle, co z tym zrobić, nie? Że tak, kurde, przed tą energią muszę się pokusić zaraz tym młodym, go wyjaśnię, a on w ogóle jest, wiesz, uśmiechnięty, nic nie jest taki, że agresywnie. I on miał takie, bo on trochę chyba wie, jaką ma opinię w środowisku stand-upowym.
Okej, okay, no.
I pewnie myślał, że ja tutaj, wiesz, wejdę do taki, kurde, wiesz,
z
szabelką, jak to się mówi, a ja to, wiesz, uśmiechnięty i, wiesz, to jest najlepszy argument na takiej osoby, bo odbierasz im wszystkie, jakby, wiesz, opcje, nie? Przyszedł się pokłócić, on się nie chce kłócić, to co ja teraz mam zrobić, nie? Bo ja jestem dalej w tej energii wkurwionego, a on nie i wiesz, i ja nie wiem, co dalej, nie? Więc ja widziałem, że trochę go to rozbroiło.
I co zrobił wtedy?
Poszedł sobie dalej po prostu, nie? Bo widział, że nie ma jakby tutaj punktu zaczepienia, się ze mną pokłócić, to dobra.
Ale dziwne, że chcesz przyjść tych... No dobra.
No trochę tak, nie? To dziwny vibe. Ty bardziej jak 40 lat się komedią zajmujesz, to powinieneś trochę mieć dystansu jednak, nie? A...
No właśnie chyba nie, niektórzy kurde no nie mają, nie? Podobno w Stanach Chevy Chase jest taką depresją chodzącą, kurde, że on jest takim, wiesz, czarną dziurą komedii, tam nie ma komedii, że na scenie była komedia, ale poza sceną w ogóle nie ma, kurde, wiesz, nic śmiesznego.
Marcin Daniec do mnie z dupy wali od razu, nie? Nie wiem, co powiedzieć. Ja do niego tak mówię, no, młodym stand-uperem, nie? I on się tak zagrzał od razu, tak.
Już trochę przesadziłem, aż tak się nie zagrzał.
A ja jak 40 lat występuję, 40 lat na scenie i nigdy nie przeklnąłem. To kim ja jestem? Ja pierdolę, nie? Czy to jest jakieś załamanie nerwowe Marcina Dańca teraz? I ja mam przed nim samym określić jego jestem. Jezu, jaka presja. I ja nie wiedziałem, co ja mam mu powiedzieć, nie? I ja tak mówię, tak spanikowany, mówię, najlepiej jakby pan był tym, kim pan się czuje.
Nie? A serio, bo tak powiedziałeś?
Tak. On się mnie zapytał, kim ja dla ciebie jestem, nie? Czy jestem kabareciarzem, czy stand-uperem, jak ja nie przeklinam?
No.
Ja mówię, no niech pan będzie tym, kim pan się czuje.
I on, super.
I on okej, i poszedł, nie? Bo wtedy był jeszcze ten moment, że on jeszcze teraz mnie sprowokuje, że się pokłócimy, tak. A ja mówię, no wiesz, nad kim się czujesz, tym jesteś, to mnie to obchodzi.
Wow.
I on okej, i poszedł, nie?
Wow.
Bo to było takie, ale to było aż przyjemne, tak go rozbroić, stary, wiesz. Nawet mi się wydaje, że on potem trochę wyluzował, nie? Że przyszedł taki wkurwiony, a jak mu tak powiedziałem, to on, wow. Nikt mi tego nie powiedział, że mogę się czuć tym, kim jestem.
Mam
70 lat i pierwszy raz ktoś mi powiedział, że mogę być tym, kim się czuję.
Jakby się okazało, że zmieniłeś życie Marcina Dańca.
Stary, jakby ktoś wysłał na terapię 20 lat wcześniej, mógł być zajebistym typem, nie? No. Ma poczucie humoru jakieś, nie?
Musi.
Tylko po prostu jest, wiesz, osobowość średnia, nie?
Ale to jest ciekawe.
Nawet tam,
kurde,
wiesz, noszone latami jakieś, kurde, wiesz, jak to się mówi?
Demony,
dużo słów mi się brakuje. Demony, jakieś, nie wiem, traumy, jakieś rzeczy nieprzepracowane.
Tak.
I wiesz, i potem wylewanie frustracji dookoła, nie?
No, może to jest dobre dla komedii, że on wychodzi wtedy, może rozpierdala
tak,
na scenie,
może,
ale interakcje
może, bo nie był takim Marcin Dańcem, jakby poszedł na terapię.
No i, właśnie, właśnie.
Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie? No ale ja mu zrobiłem taki, wiesz, niech pan będzie tym, kim pan się czuje.
Bo tak jak teraz myślę o tym, jak on przyszedł do ciebie tak nagrzany, to on musiał już wcześniej mieć w głowie, że spotka ciebie, że spotka młodych.
No właśnie ciekawe, czy on o tym wiedział w ogóle, czy on patrzył
musiał
na ten
live. Jeżeli tak, no, wjechał do ciebie, to już musiało się to w nim wiele godzin, czy tam jakiegoś czasu dziać.
Tak. I jeszcze pamiętam, że po tej sytuacji, jak on tak trochę odszedł, tak Kryszak na mnie tak popatrzył, jak machnął ręką. Tak.
A, okay. Czyli oni go znają, że ten zestrzelony. Okay.
I jemu to rozjebało głowę, nie? Że ktoś tak może do niego powiedzieć, bo on jest jakiś, miał ból dupy do wszystkich stand-uperów. Ja nie wiem, o co chodzi, ja nic mu nie zrobiłem. Jakby Marcin Daniec, ja sobie sprawdziłem wywiady, on chodzi wszędzie w wywiadach, mówi...
A jest ten wywiad z panią Małgorzatą Domagalik.
W kanale sportowym.
Tak. Mhm.
Że my go nie lubimy, bo on nie przeklina. To jest absolutna brednia, jest podszyte jakimś jego wymysłem, bo to co on sobie wyobraża, że nie jest jakaś kapituła stand-uperów, siedzi przy okrągłym stole i dostajemy wnioski tam, Marcin Daniec, on nie przeklina, to nie jest jeden z nas.
A to muszę też dać kredyt, to mi Błażej podrzucił.
No,
bo ja powiedziałem Błażejowi tę właśnie sytuację z tym Dańcem i on mówi, no właśnie Aleksy to on wyobraża, że my siedzimy i oceniamy, kto jest stand-uperem, kto nie jest, wiesz, przy jakimś, nie wiem, właśnie stole, wiesz, i to my kurde, no faktycznie, nie, no wiesz, na jakiej zasadzie on w ogóle bierze, wiesz, ogół wygłosił opinię, nie?
To. Ale też on sobie pięknie dobrał argument, nie? Że za co my go odrzuciliśmy, że tak. On sam wymyślił to i uznał absurdalne, że to jest. Takie... No. Terapia, panie Marcinie.
Ale ma jakiś problem ewidentnie. I to swoją drogą też nie możesz budować całej swojej postaci na tym, że nie przeklinasz, jak jesteś znanym rasistą i seksistą pierdolonym. No to przecież nie można na tym budować, że nie przeklinasz. I żeby nie było też, że zrzucam słowa.
A źle powiedziałem?
To sobie na YouTubie. Kiedyś film polecam. Marcin Daniec o Whitney Houston. To jest perełka na YouTubie. Ja szybko nakreślę, żebyśmy...
Ale jeszcze tylko oddam jedną rzecz, bo gadaliśmy o tym, okej, w tamtych czasach to się broniło, że ten jakby rasist Dańca w tym Opolu...
Wpisywał się idealnie
tak,
w czasy.
Jakie ale no. Wejdź w komentarze realne z teraz i tam dalej jest, że super, nie?
No, ale no.
Bo tam wiesz, no, każdy znajdzie swoich jakby, wiesz, ludzi, co ci skomentują, że fajnie.
No, no,
i tam
no.
Są normalnie komentarze pod tym filmem, że to jest ostatni prawdziwy stand-uper, że ten, a to jest po prostu jakby rasistowska jazda w 10-minutowa, nie? I to nie jest tak, że to wtedy, od teraz już tego nie ma, nie? Normalnie są ludzie, to teraz piszą komentarze i to lajkują i tak. Jakby jest ten, nie? Więc to nie było tylko wtedy.
To jest 2001 rok, Whitney Houston miała dopiero co występ w Operze Leśnej w Sopocie dla Polaków i Marcin Daniec wychodzi tam w Opolu, zabiera w ogóle mikrofon, on tam coś Marcin, Maciej Orłoś coś tam prowadzi, gada, nagle wchodzi Marcin Daniec, zabiera mu mikrofon dosłownie, siada go na ziemi, mówi siadaj, pan Teleekspres, siadaj, w ogóle do Orłosia na pan Teleekspres, nie, mówi siadaj pan Teleekspres, teraz ja będę mówił, nie, i bierze mikrofon i robi coś takiego, mówi, żeby w naszym kraju, w naszym białym kraju, Murzynka za nasze pieniądze, podatników w białym kraju, za nasze pieniądze, a jak tutaj było Białe Królestwo, to jej dziadek ściółkę ścinał. Rozumiecie? Ale nigdy nie przeklnął, także super typ, to jest...
Ja tam potem, jak już to opowiadałem, to tak ten bit przerobiłem, żeby wszędzie nakreślić, że w naszym białym kraju za białe pieniądze białych podatników z białego abonamentu. Już tak podkolorowałem to, że po prostu tak najbardziej, wiesz, dać ten, nie?
Mamy. Więc Marcin Daniec, on chciał mi coś chyba udowodnić, bo on wchodzi na scenę, on był tam pierwszy, nie, tego wieczoru, czy tam jeden z pierwszych, on wchodzi na scenę, jest Opera Leśna, swoją drogą to samo miejsce, gdzie była Whitney Houston. W każdym razie Marcin Daniec wchodzi tam, jest 5000 ludzi, Opera Leśna, i on wchodzi i mówi, jakby to jest jego pierwszy tekst, mówi, panie i panowie, jestem 40 lat na scenie i nigdy nie przeklnąłem. I w tym momencie dostaje owację. To nie zabra, owację.
No i tutaj już wiesz, mniej więcej ta historia będzie się trochę zazębiała z tym, o czym gadaliśmy.
Ale wiesz co, ja tak zaczynam myśleć, że teraz, jak gadamy cały czas o tym, że to zaczął właśnie, bo to mu siedzi na bani strasznie, kurwa.
I ten występ Kryszaka na przykład, albo Dańca z tego wieczoru jest na YouTubie normalnie do zobaczenia, nie?
No. I to musiało mu siedzieć na bani strasznie, no. Kurde, że on aż od tego występ zaczyna, nie? Że ciebie zaatakował.
Możliwe, że on tak nie zaczął w pierwszym zdaniu od tego, nie? Możliwe, okay, że to ale miał to w miarę w pierwszych paru minutach, nie?
Ja to chyba obejrzałem po tym, jak ty to mówiłeś. To faktycznie było, że on tam gdzieś to szybko
tak,
mówi.
Tak, tak, tak.
Ale to ewidentnie musiało siedzieć mu ten na bani. Uch!
No, że dokładnie to, co powiedziałem temu gościowi tam, to powiem tym ludziom. I on zobaczy, że wszyscy będą bić brawa, że ja nie przeklinam. Tak, i tak, im tak, pokażę tak. Teraz, nie?
No, ale, a on został? Oglądał ciebie?
Nie. Ja wracałem taksówką z Andrzejem Grabowskim, z tego, że Andrzej Grabowski do końca. I Andrzej Grabowski mi wtedy dał tą radę legendarną.
Ale ci na serio to powiedział?
Tak.
To nie jest kretyński żart?
Nie. Znaczy możliwe, że to wiesz, tak ciężko mi powiedzieć. Możliwe,
nie. W sensie, że ty tego nie wymyśliłeś. Że on
nie,
ci to
on
na serio...
tak. No, że jak mu ktoś pijany krzyczy, to on zawsze mówi, o, pewnie Walduś przyszedł.
To jest taka jazda.
Taka uniwersalna rada, dobra.
Ja ci naprawdę powiedział, że możesz tego użyć?
Nie, też tak nie powiedział.
A, okay,
ale powiedział, że on to mówi i wiesz, nie? To działa. Wiesz, jak trochę między wierszami to wiesz.
Wow, to jest... Nie, no słuchaj, opłacało ci się na maksa tam pójść.
Stary, mega.
To jest, kurde, za dobra historia, żeby to zostawić.
Coś, no, trochę nie gadamy, nie? Ja mam tego... ładną puentę jeszcze do tego wszystkiego na koniec.
Dawaj, bo nie będziemy...
puenta jest taka, że gadaliśmy tutaj chyba nawet kiedyś, że to opowiadałem o tym, jak ja przybombiłem na stadionie Legii 2 lata temu.
W urodziny swoje.
W urodziny jeszcze swoje, pamiętam. Tak, wszystko naraz. I tam był, pamiętam, że było bardzo dużo komików. No bo to był taki pierwszy event po pandemii, po prostu wszyscy chcieli wyjść, zobaczyć i tak dalej. I tam był między innymi Abelard Giza. I ja pamiętam, że mi było tak wstyd, że ja tak przybombiłem przed nim, że ja po prostu na afterze nie mogłem patrzeć mu w oczy. I ja od tego momentu zawsze miałem takie wrażenie, że Abelard już myśli, że jestem kiepem, nie? Że po prostu widział to i nie wiem, jakoś tak sobie ubzdurałem to w głowie pewnie, nie? No. I po tym materiale, jak to wypuściłem do internetu, zadzwonił w ogóle sam z siebie do mnie Abelard. I mówi, że zajebiście, że tak w ogóle bez cenzurowania po tych wszystkich ksywach powiedziałeś, co od nich myślisz, że w ogóle mega to docenia. Mega... I kurde, bardzo mi się miło zrobiło. Nigdy nie zadzwonił do mnie Abelard, wiesz, że spróbować jakiś taki, wiesz, fragment mój występu. I to mnie bardzo w ogóle odczarowało, że teraz jak widzę Abelarda, zawsze jak go widziałem potem, to tak też mi było głupio na niego patrzeć, nie? Wiesz, co chodzi? Tak, tak? Po prostu aż tak przybombiłem wtedy, że po prostu mi było głupio po tej Legii realnie, wiesz, patrzeć na niego, nie?
Ale to zostaje taki, kurwa, taka bomba. No dobra, sorry.
No, a tutaj to też mi to fajnie odczarowało, że on tak zadzwonił, spropsował to i powiedział, wiesz, że fajnie bardzo, że po prostu wszystko jakby powiedziałem bez tam gryzienia się w język i że spoko, nie? Mm. I to było miłe i to mi, kurde, odczarowało trochę, że pan Abelard jednak mnie lubi.
To jest program Wybacz mi u komików.
Taką mam puentę tego wszystkiego.
Ale kurde, stary, no, ale kumam, bo ta bomba siedzi, kurde.
No to po
człowieku.
Tej Legii było. No.
No stary, tam było kilka tysięcy ludzi. Wiesz, no,
to wiesz, to luz, bo tam na tych kolejnych stand-upach było zawsze tam kilka. Ja miałem spoko już, nie? Więc
no,
ale bardziej mi chodzi o tych, że wszyscy komicy tam byli. Nie?
To jest najgorsze.
To było najgorsze. No.
Przed ziomkami. Ale to się stresujesz przed ziomkami. No. Dobra, nie będziemy całego oglądać.
Jest na YouTubie, zapraszam.
do Kołdrzeja na program.
To się nazywa Sztuka Marginesu. Jak chcecie obejrzeć cały program, to polecam, bo jest fajny. A jak chcecie tylko tą historię z TVN, no to ostatnie pół godziny, jak tak sobie przesuniecie po pasku, że siadam na hokerze.
To jest ten moment.
To jest ten moment.
A teraz z nowym programem jeździsz, czy co teraz?
Testuję na razie. Będę pewnie od października jedę z nim w trasę, a na razie jeszcze są testy.
Dobra.
Mam takie 20 minut sztywne, co na tych festiwalach gram. Musisz
dojechać jeszcze kolejne?
Myślę, że takie 40 sztywne już mam. Jeszcze tak z 20 by się przydało. Może coś się wydarzy takiego hokerowego. To by było super. Jeszcze mamy 2 miesiące do października.
To życzę ci dużo przypałów w takim razie.
No, może coś w Pradze na Biluberze się wydarzy.
Może się rozjebiecie zanim przyjedzie.
Tak.
Jak z tym Uberem mówiłeś? Mówiłeś to z tym Uberem? Czy to już żeśmy nagrywali, czy nie?
Nie mówiłem tego. To może to opowiem.
Nie
będę mówił teraz, to może to opowiem.
Dobra, to ziom.
Super, bardzo ci dziękuję.
To ja dziękuję. Zapraszam, pozdrawiam. Elo. Dziękuję bardzo Tomkowi, dziękuję bardzo wam. No jak widzicie, historia... Czasami nawet nie trzeba pisać, wydaje mi się, stand-upu. Oczywiście wiadomo, że tutaj Tomek wprowadził dużo, dużo zmian i pracy, ale porównując do materiałów, które pisze się od zera, wymyśla, a masz po prostu idealną historię, którą tylko trzeba trochę podkręcić, to gratuluję i zazdroszczę i... No, są to moim zdaniem najbardziej ciekawe historie, kiedy jeszcze możesz sprawdzić, że w rzeczywistości to się pojawiło i wiesz, że to faktycznie miało miejsce, więc no super, gratuluję Tomkowi historii. Czekam na tą historię, na której siedzi i mówi, że jeszcze nie może mówić, bo podejrzewam, że tam też będą prawnicy, więc jestem bardzo ciekaw, co tam się będzie działo, bo na serio nie mam pojęcia. Więc tak, słuchajcie, zapraszam na występy Tomka na żywo, zapraszam też na swoje też testy, bo zaczynam testować nowy materiał w Warszawie i okolicach, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam, żeby zobaczyć, jak ja faktycznie tworzę te bity od zera przed wami na żywo i kurde, jak ewolucja zajdzie do tego, jak to będzie wyglądało w programie ostatecznym. Więc jak zawsze, wspieracie swoich lokalnych komików, zapraszam na komedię na żywo. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.